Cześć wszystkim, zapraszam na 146 odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczach z Rayo i Porto, omówimy najważniejsze wydarzenia ligowe oraz zapowiemy spotkanie z Atletico, ale najpierw wylosujemy temat dla półfinalistów naszego quizu. Zachęcamy do tego, żebyście zostawili suba na kanale, łapkę w górę i ocenili nasz podcast na Spotify, najlepiej na 5 gwiazdek, to wszyscy wiemy. Tymczasem zapraszamy. Maciek, Miko razem ze mną, już pole do losowania mamy. Jak się czujesz przed losowaniem, bo to w końcu temat dla Ciebie.
A no tak, to ja nawet zapomniałem. Bardzo dobrze.
Jakbyś chciał jakąś łapówkę, to teraz jest dobry moment. Jeszcze zdążysz.
Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby.
Blikiem. 12.50 czuję, że się ugnę.
To 15 blikiem wysyłam.
Dobra, to
i poproszę stoiczkowo.
Zobaczymy, co da się zrobić. No, losujmy. Bardzo proszę, panie w operatorce, zróbmy tę szaloną rzecz. Sergio Busquets, jak się czujesz z tym wynikiem? Pokonasz Maizdiego?
No, taki jest plan. A czy pokonam, to się jeszcze okaże. Zamierzam.
On mnie przerobił strasznie w ćwierćfinale, powiem ci.
Wezmę na nim rewanż w imieniu Un Talk de la Rambla.
Jako, że jestem bezstronny i jak widać nieprzekupny, trzymam kciuki za ciebie i za Maizdiego. Niech wygra lepszy, niedługo nagrywamy, a kto czeka w finale, to myślę, że nie zdradzamy, bo być może ktoś jeszcze nie oglądał drugiego półfinału, także znajdziecie go u nas na kanale, zajrzyjcie sobie. Panie z realizacji, gaśmy już te plansze, bo musimy przechodzić do poważnych tematów. Zacznijmy sobie od tego, że mamy dzisiaj urodziny Barcelony. Jakie życzenia?
No nie wiem, powrotu do przeszłości chyba najbardziej można życzyć, czyli do dobrej gry, do sukcesów, do...
Wyjątkowo życzenie pieniędzy sprawdza się tutaj bardzo dobrze.
A ja właśnie uważam, że już na tym etapie to już nie chodzi o pieniądze tak naprawdę. Na tym etapie mamy mocną kadrę, tak naprawdę możemy się mocno wspierać szkołą, więc wydaje mi się, że na tym etapie jest coś ważniejszego od pieniędzy. I jest to coś, czego za pieniądze troszeczkę kupić nie można, a na pewno nie bez jakiegoś konkretnego ruchu. Więc nie. Pieniądze,
jest za pieniądze, Vitor Roque jest za pieniądze.
Ale pomysł jest za darmo. Ale pomysł jest za darmo. Pomysł na grę może nie kosztować.
Pomysł przychodzi z trenerem. Robert Sylwester melduje się na posterunku. Kurczę, no po prostu co za cudowny odcinek, że Robert jest od samego początku. Siemanko.
Udało się.
Tak jest. 124 urodziny Barcelony, także serdeczne życzenia. Te 125 ponoć mają być nieco bardziej huczne. Mówi się o tym, że Messi miałby celebrować razem z nami na nowo otwartym Camp Nou, ale póki co musimy sobie jeszcze na to poczekać. Mam zapisane takie pytania jako rozgrzewkę. Gdybyś miał wybrać jedno z wydarzeń, które chciałbyś przeżyć jeszcze raz w tej 124-letniej historii, to co by to było? Może Anfield? Benfica z Bayernem?
Ale wtedy ale chodzi o przeżycie tego samego wydarzenia, czy wydarzenia, które zmieniłoby swój bieg?
Zróbmy dwie wersje.
To znaczy, jeżeli wydarzenia to chyba finał Ligi Mistrzów 2011, bo dobrze go wspominam, ponieważ oglądałem go na innym kontynencie i rzeczywiście to jest ten mecz, który naprawdę mi utkwił w pamięci, bo oglądałem go daleko, daleko hen w barze otoczony samymi Anglikami, więc pamiętam, że to było fajna rzecz, bo nas było dosłownie kilku, zebraliśmy się tam chyba z całego świata dosłownie, a Angliku było po prostu całe zastępy, co niespecjalnie im pomogło, jak się okazało. Więc tak, a jeżeli chodzi o zmianę jakiegoś wydarzenia, to ja chyba pójdę tak, może nie aż tak, nie tak oczywiście, ale ja bym chyba poszedł w zaliczoną bramkę Bojana.
Z Interem?
Tak, bo tam była szansa na obronienie Ligi Mistrzów, wtedy to my byśmy to zrobili po raz pierwszy i to byłoby rzeczywiście takie historyczne wydarzenie. To chyba ja bym w ten sposób poszedł. Oczywiście zakładając, żebyśmy ten mecz z Interem już wtedy, znaczy tam był akurat remis, ale akurat żebyśmy przeszli ten mecz po prostu. To chyba tak bym powiedział.
To ja myślę, jeżeli chodzi o przeżycie czegoś jeszcze raz w niezmienionej formie, to coś wydaje mi się z sezonu 8-9, ale zastanawiam się też mocno nad tym finałem Ligi Mistrzów z Arsenalem 05-06, bo to pamiętam taki bardzo magiczny wieczór, ja jeszcze taki srajtek byłem mały i to zupełnie inny wymiar miały te wygrane Barcelony, taki dużo bardziej magiczny sznyt nadany przez całe te okoliczności. A może żeby nie iść sztampą i trypletami, to właśnie powiem, że ten finał z Arsenalem. A żeby odwrócić historię, to bramka Bojana, ja myślałem o tym meczu, dwumeczu z Chelsea, co Messi nie trafił karnego, a potem Torres minął Valdesa.
No to nam bardziej, jeżeli chodzi o porażkę, to mam wrażenie, że to nam bardziej zapada w pamięci, bo ta bramka Torresa to wielokrotnie krążyła w sieci już po fakcie, do tej pory tak naprawdę krąży i rzeczywiście no przypomina te nieudane okresy Barcelony. Ale, może nie całe okresy, ale przynajmniej mecze.
Te ostatnie Ligi Mistrzów obfitowały w tyle negatywnych wydarzeń, że któregokolwiek byśmy nie wybrali i chcieli je przeżyć odwrotnie niż było, to bez problemu wybierzemy, bo jest i Anfield, jest i Bayern, jest to 0-4 z PSG, także nie trudno wybierać.
No myślę, że to Anfield było też takie, byłoby o tyle fajnie powtórzyć, bo to był naprawdę sezon Messiego i,
tak.
I wtedy i w finale Ligi Mistrzów czekał Tottenham, a w finale Copa America czekała chyba Wenezuela, jak się nie mylę, po przegranym półfinale z Brazylią, takich dosyć to mało powiedziane, ale w kontrowersyjnych okolicznościach, więc to też był taki rok dla niego na pewno, który się kiepsko potoczył, a naprawdę on był na najwyższym poziomie wtedy.
W ogóle wydaje mi się, że ten sezon 18-19 to był taki Messi, którego gra mi się najbardziej podobała ze wszystkich tych.
No bo to był chyba taki, mi się wydaje, że już to był taki Messi, który
najbardziej kompletny.
Tak, najbardziej kompletny Messi, który naprawdę chciał zaciągnąć Barcelonę po te najważniejsze tytuły. Naprawdę i on tak naprawdę nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia, ani jako zawodnik, ani jako lider, ani jako strzelec, czy asystent, czy zawodnik rozgrywający, cokolwiek. Czego się nie dotknął, robił dobrze. Po prostu zabrakło wsparcia kolegów i to bardzo zabrakło.
No cóż, oby te kolejne lata były obfite w tylko pozytywne wydarzenia. My idziemy dalej, mamy wylosowany temat, mamy urodziny Barcelony i schodzimy na ziemię, bo do meczu z Rayo musimy sobie przejść. I wiesz, od czego bym zaczął? Od tego, dlaczego w ogóle my z Rayo mamy taką słabą passę. Bo rozumiem wszystko, jak to wyglądało, kiedy jeszcze tam dowodził Iraola. Wiemy, jaki to był trener, jak potrafił Barcelonie uprzykrzyć życie. To też była inna Barcelona, bo zahacza o tę Barcelonę Koemana, po której zresztą Koeman, po meczu z Rayo, po którym Koeman wyleciał z Barcelony, pamiętamy karny Memphisa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się zmienia trener Francisco Rodriguez, który no, w swoim piłkarskim CV tych ekip nie ma jakichś wybitnych. Jest Almeria, jest Murcia, Lugo, Cordoba, Huesca, Girona i Elche. Girona jeszcze sprzed tych fantastycznych sezonów, które przeżywa teraz. I o co w tym wszystkim chodzi? Bo my przez 5 spotkań nie jesteśmy w stanie nawet wyjść na prowadzenie z tą drużyną. Ja rozumiem, że trzon tej ekipy został de facto z tych czasów Iraoli w dużej mierze, natomiast no kurczę, no jaki jest patent Rayo na Barsę?
Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że Rayo, mimo tego, że straciło swojego trenera, który na pewno był ojcem sukcesów drużyny, czyli Antoniego Iraole, który tak sobie radzi w Bernabeu i tak naprawdę no, nie była to zmiana dla niego korzystna, być może finansowo tak, ale jeżeli chodzi o karierę, to wątpię. To ja odnoszę wrażenie, że Rayo właściwie ani trochę nie zmieniło swojego stylu gry. To znaczy nadal próbuje grać agresywnie, szybko doskakiwać, nie boi się wyższego pressingu, a przede wszystkim bardzo dobrze umie skorzystać ze swoich momentów. I kiedy Rayo potrafi dojść do głosu w meczu, z silniejszym rywalem oczywiście, bo to jak często bywa w drużynach środka tabeli, to one potrafią się lepiej postawić za drużyną, które muszą z nimi wygrać po prostu, czyli które atakują. A w meczach z tymi słabszymi rywalami jest różnie. Natomiast rzeczywiście na Barcelonę patent jest jak zwykle bardzo prosty, bo wystarczy ich troszeczkę nacisnąć. Zwłaszcza teraz, kiedy Frenkie dopiero wraca po kontuzji, Pedri dopiero wraca po kontuzji i oni weszli troszeczkę do tej drużyny, która była totalnie rozsypana. i oni do niej stopniowo wracając, mieli ją niejako troszeczkę poskładać, posklejać i sprawić, żeby to wszystko zaczęło lepiej chodzić i wydaje mi się, że mimo wszystko tak jest w jakimś stopniu, natomiast no jest, nie ma jeszcze tego efektu, który chociażby, którym rozpoczynaliśmy sezon, kiedy może nie było tej pięknej gry, może nie było ona aż tak skuteczna, no ale wygrywaliśmy te mecze, nie mieliśmy z nimi aż takiego problemu jak teraz, a rywale też nie byli wcale z najwyższej półki, czyli czy to teraz jest Rayo, z którym nie dajemy rady, czy wcześniej była Granada, gdzie też rady nie daliśmy. O tyle ci rywale z początku sezonu byli na podobnym poziomie, jednak dawaliśmy tą radę. No różnie było, trzeba było czasami troszeczkę bardziej powalczyć o to zwycięstwo, często gonić te wyniki, bo to też warto zaznaczyć, że my już gonimy każdy mecz, dosłownie. Jest trochę tak, że Rayo skorzystało z tej naszej niefrasobliwości, choć w mojej opinii bramka dla Rayo nie ma prawa być uznana na żadnym świecie, jeżeli nam zabierają bramkę z Granadą. Już tak może ogólnikowo powiem.
Okej, to teraz...
Więc jakby no też dobra, nie chcę im dawać, wiesz, chodzi mi tylko o to, że nie chcę im dawać za dużo kredytu, bo o ile potrafili całkiem dobrze grać w pierwszej połowie, atakować, przejmować inicjatywę jakimiś okresami, o tyle w drugiej totalnie się rozsypali. Ta bramka tak naprawdę to była niejako no coś, co no zupełnie nas już kompletnie posypało, wiesz, bo jeszcze my tak gramy, my gramy bardzo słabo, my gramy bardzo powoli, ale póki jest remisowy wynik i to taki remisowy na starcie, mówię, nie wtedy, kiedy już zaczynamy gonić, to my się nie staramy. Trochę nas uruchamia ta stracona bramka, natomiast no nie, ciężko powiedzieć, że ona by się Raje jakoś należała. O ile oczywiście my graliśmy fatalny mecz i naprawdę nie wolno rzucać czy na to na sędziego, czy na rywala i na jego styl gry, tylko no, trzeba zaznaczać takie rzeczy zwyczajnie, że nawet grając słabo jak my gramy, to jeszcze nie jest powód do tego, żeby innym drużynom ułatwiać grę z nami. My już wystarczająco ułatwiamy ją rywalom, wydaje mi się, więc sędziowie już nie muszą tego robić, a mam wrażenie, że niestety w tym sezonie, mimo tego, że my jesteśmy bardzo słabi i można powiedzieć, że my na te zwycięstwa często zwyczajnie nie zasługujemy, ale tak samo nie zasługujemy na to, żeby nas na decyzjach sędziowskich po prostu rolować, mówiąc brzydko. I niestety to się znowu powtórzyło i to więcej niż raz, więc no zobaczymy, no mówię, no na jednej decyzji tak naprawdę zabierają nam 4 punkty, na takiej samej decyzji, która jest w dwie strony oceniana inaczej, a jeżeli już faktycznie gdzieś się doszukiwać takiej decyzji, czyli ingerencja ze pozycji spalonej, no to zdecydowanie można byłoby ją znaleźć w sytuacji meczu Rayo, a ciężko było znaleźć sytuację z Granadą. Więc to takie może zażalenie, nazwijmy to, do sędziowania i do tego jednak mimo wszystko, że te mecze trzeba wygrywać i przepychać, nawet jak się gra słabo i nam to zadanie utrudnia dodatkowo nie tylko słaba forma naszych zawodników i gry jako drużyna, ale do tego niestety utrudniają nam ją sędziowie. I to dosyć wyraźnie, to trwa praktycznie cały sezon.
To ja bym się zatrzymał przy tej bramce, bo zastanawiam się, na ile powinniśmy odnosić decyzje sędziowskie odnośnie do spalonych do tego, co się wydarzyło z Ferranem w meczu przeciwko Granadzie, bo mnie to trochę przypomina taką sytuację, jaka ma miejsce często, jak rozmawiamy o jakichś kontrowersjach związanych z faulami, z zawieszeniami, z długością absencji, wykluczenia zawodnika z uwagi na jakieś przewinienie i odnosimy to do sytuacji z Lewandowskim, że wiesz, on się podrapał po nosie i dostał x meczów zawieszenia, a zawodnik jakiś tam popełnił faul, wślizg i tak dalej, dostał mniej meczów niż Lewy za podrapanie po nosie. I chodzi mi o to, że odnoszenie tego do Lewandowskiego jest tak absurdalne przez to, jaka była tam ta decyzja, że to jest trochę przekładając na tę sytuację. Spalony Ferrana był przynajmniej dla mnie na tyle absurdalną decyzją, że nie powinniśmy tego porównywać do jakiejkolwiek innej sytuacji z innych meczów. I tak samo tutaj. Według mnie ten gol powinien być uznany, bo w mojej opinii ten zawodnik Rayo, który był na pozycji spalonej, nie angażował Iniakiego na tyle, że uniemożliwi mu obronę. Wydaje mi się, że tam
to
po prostu...
Ja ci przerwę tutaj. No. Ja ci przerwę tutaj. To przypominam taką bramkę z sezonu covidowego, którą zabrano Realowi Sociedad z Realem. Odwińcie sobie, znajdźcie sobie screeny, cokolwiek. Zobaczycie, gdzie był ustawiony zawodnik Realu Sociedad, gdzie był ustawiony Courtois, skąd był oddawany strzał. To jest bardzo podobna sytuacja. Tam różnica jest taka, że być może troszeczkę zawodnik Realu Sociedad był troszeczkę bliżej bramki, rzeczywiście. Natomiast kiedy jest zdjęcie kamera zza bramki, widać, że on kompletnie nie zasłania Courtois niczego. I tu być może było tak.
To kojarzę, ale chętnie też.
I tu być może było. To był taki mecz, gdzie Benzema przyjął piłkę ręką również, a przynajmniej blisko ręki, czyli gdzieś tutaj. Na przykład taka sama sytuacja, gdzie Gawiemu odgwizdują rękę i nie mamy rzutu karnego w 90 tam któreś minucie z Hetafe. Tam było na przykład uznane jako dobre przyjęcie. Zresztą podobnie jak Kroos przyjmował piłkę w meczu z Atletico, prawda, przy swojej bramce. To są dokładnie te same strefy. To nie jest ręka. Problem polega na tym, że to nie jest ręka, kiedy robi to zawodnik Realu Madryt, nie jest to ręka, kiedy robi to zawodnik jakiejś innej drużyny na przykład, a kiedy robi to już Gawi, to już jest nagle ręka, prawda, i trzeba przerwać grę. No więc jakby te konsekwencje sędziowskie, jeżeli chodzi o decyzje, są kluczowe, wydaje mi się, jeżeli oceniamy cokolwiek. Jeżeli mamy dwie bardzo podobne sytuacje, które w obu przypadkach jesteśmy poszkodowanymi w tym wypadku, czyli sytuacja Rayo, sytuacja Granada, nawet jeśli uznamy, że Rayo jest ok, no to znaczy, że tam nie było ok, no to tak czy siak jesteśmy poszkodowani. Czy to obie są złe, czy tylko jedna z nich jest zła, to tak czy siak to tylko pokazuje, jak bardzo niekonsekwentni są sędziowie i niestety na niekonsekwencje najbardziej odbija się na naszym klubie, chociażby jeżeli chodzi o czołówkę, po prostu.
A w takim razie patrząc wyłącznie na sytuację w meczu z Rayo,
ale nadal
ręka powinna być uznana, czy nie?
Słuchaj, to też jest...
Zostawiając na razie na bok te konsekwencje sędziowską, bo ja wiem, o czym mówisz.
No według mnie nie, bo powiem Ci tak, jeżeli my atakujemy i zawodnik jest na pozycji spalonej i jest blisko piłki, tak jak Balde wybijał piłkę na początku, kiedy zawodnik był na pozycji spalonej, to nam od razu gwizdzą spalonego. Od razu. Bo już nie czekają na to, co się wydarzy. Tylko jak była pozycja spalona, ktoś tu był blisko, zawodnik musiał wybijać. Nie podoba mi się takie założenie, bo jeżeli traktujemy zawodników, którzy absorbują grę, no to piłka idzie centralnie do tego zawodnika. Balde musi to zagranie przerwać głową i piłka do niego nie dociera. Natomiast akcja jest kontynuowana. Człowiek nawet dalej jest na spalonym. Potem oczywiście idzie strzał, to wiemy. I oczywiście, pamiętaj, że no, my nie zwracamy na jedną rzecz uwagi. My zwracamy uwagę na to, że piłka leciała po słupku, który rzeczywiście nie był obstawiony tym zawodnikiem. Prawda? Bo on jest bliżej, powiedzmy, prawego słupka bramkarza, a piłka idzie po lewym słupku i to się wszystko zgadza. Tylko Peña w tej sytuacji też nie jest ustawiony nawet na środku. Bo on już próbował interweniować chwilę wcześniej, więc on jest w ogóle po swojej też prawej stronie, więc to zupełnie inaczej wygląda. On nie zasłaniał lecącej piłki, bo ona miała dosyć luźny lot, ale to, że mógł zasłonić bramkarzowi, gdzie, jak ona leci, no to już jest jak najbardziej prawdopodobne, bo oni byli ustawieni w podobnej linii. Ja rozumiem, że piłka nie szła przez niego bezpośrednio, to nie znaczy, że nie mógł zasłaniać piłki, bo bramkarz być nawet był źle ustawiony, okej. Okay. Co nie zmienia faktu, że nadal nie można być naspalony w tej sytuacji, więc mógł zasłaniać widok Peñi, które utrudniła mu reakcję. No oczywiście samego strzału, linii strzału nie zasłaniał oczywiście, tylko mógł zasłonić ewentualnie w sytuacji samego uderzenia, bo Peña jednak reaguje, no nie jest zaskoczony. Ale w momencie uderzenia mógł być zasłonięty, prawda? Mógł w ogóle nie wiedzieć, że się dojdzie do jakiegoś uderzenia tak szybko. Wystarczy sekunda opóźnienia w reakcji, no i jest bramka. Gdyby miał sekundę szybciej, no to by obronił. No to jest trochę na tej zasadzie. Więc w mojej opinii... Wiesz, chodzi mi o to, że w mojej opinii oglądam bardzo dużo tych meczów, oglądamy wszyscy przecież i to nie w tym sezonie, w wielu sezonach. W większości przypadków w takiej sytuacji sędziowie zawsze odgwizdują pozycję spaloną za przeszkadzanie bramkarzowi.
Tak, to po kolei. Ja kupuję twoje tłumaczenie, natomiast wydaje mi się, że może trochę życzeniowo też myślę o tym, że nieuznawanie takich bramek może powodować to, że właśnie takie dyskusje będą powstawać. Czy zasłaniał bramkarza, czy zasłaniał linię tor lotu piłki, czy taki widok był zasłonięty, może widział, może nie. I no, ja uważam, że mimo wszystko te przepisy powinny iść w stronę uproszczenia, żeby ograniczyć możliwość interpretacji tego wszystkiego. Więc gdzieś tam może życzeniowo chciałbym, żeby to było uznane, ale jak najbardziej zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o konsekwencje w hiszpańskim sędziowaniu, to po prostu nie istnieje coś takiego. I też była ta sytuacja, do której myślę możemy sobie przejść, kiedy Balde wpadł w pole karne Rayo i został popchnięty przez Iziego w plecy. I tu rzeczywiście konsekwencja była, bo mnie się od razu przypomniała ta akcja w meczu Realu, kiedy bodajże Vini został popchnięty przez Jesusa Navasa. No sytuacja generalnie może nie 1-1, ale w 95% identyczna i tu rzeczywiście konsekwencja była, natomiast w mojej opinii tu i tu powinien być karny, więc
no właśnie, bo to jest
negatywna.
Dokładnie to chciałem powiedzieć, to jest konsekwencja negatywna, czyli cały czas popełniony ten sam błąd i to powiem Ci, że to nie tylko jest Barca, nie tylko jest Real, bo wiemy, że w naszych meczach jest bardzo często, bardzo wiele takich sytuacji, naprawdę, pcha się w plecy dowolnie, zupełnie tych zawodników. I my wiemy, że to się dzieje w całej Hiszpanii. To nie jest tak, że jeden klub jest poszkodowany, a inny ma korzyść. Tutaj jest konsekwencja negatywna we wszystkie strony. Dlatego obrońcy tak robią, dlatego obrońcy tak grają. No wiemy, śmiejemy się zawsze z tego, że to jest podstawowe zagranie defensywne Daniego Carvajala.
Tak.
Tylko on tego nie robi w pełnym biegu, tylko on to z reguły robi przy obronie stałych fragmentów. prawda? Czyli po prostu jest niski i walczy z zawodnikiem, który jest od niego wyższy o główkę, więc staje za nim, pcha go w plecy. No to jest firmówka, że tak powiem, dla niego Carvajala. I oczywiście to też nie zawsze musi być rzut karny, czy tam faul. To nie o to chodzi. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której na dużej prędkości jeden zawodnik po prostu pcha w plecy drugiego, no to nie wiem po prostu, jakim cudem to można nie odwizywać tego faulu, bo kiedy spojrzymy na takie same wydarzenia na jakimkolwiek innym sektorze boiska, to takie wpadnięcie jest faulem z automatu. I to w ogóle takim faulem, że obrońca od razu wraca do siebie, napastnik w ogóle nie ma pretensji, gwizdek jest natychmiastowy i jedziemy dalej. W ogóle nie ma, nikt nawet nie pyta, nie zastanawia się i nie narzeka. Wczoraj w meczu z Porto to takich sytuacji było z 10 albo 15, gdzie zawodnicy po prostu nabiegali sobie na plecy, przewracali się i od razu był gwizdek Corsato. No, czyli jeżeli traktujemy coś jako faul na całym boisku, a nagle już nie traktujemy tego w polu karnym, no to nie rozumiem do końca, dlaczego.
Czyli tu zgadzamy się, że powinien być karny. Potem mamy sytuację z Robertem Lewandowskim w polu karnym. Nie wiem, czy to chronologicznie było po sytuacji z Balde, natomiast no załóżmy, że tak, nie ma to znaczenia. Po tym, jak został powalony przez jednego z obrońców Rayo takim bardzo ładnym, zapaśnym chwytem. Tak, MMA. Zresztą nie pierwsza taka sytuacja, bo identyczna była w meczu z Cadizem. I dużo było takich opinii, że tam nie został podyktowany karny, bo najpierw lewy sam się z tym obrońcą przepychał, szarpali się i w końcu gdzieś tam finalnie, jak sobie utniemy ten materiał od 75% czasu jego trwania, to zobaczymy, że rzeczywiście lewy jest poszkodowany, ale 100% pokazuje na to, że jeden i drugi walczył o pozycję. Ja tego nie kupuję, powiem Ci. Dla mnie to jest kolejna przeoczona okazja i to przeoczona, jak się okazało, celowo, bo sędzia miał oko na zawodników i ewidentnie nie chciał tam gwiznąć.
To znaczy, wiesz co, to też jest nie pierwsza taka sytuacja w tym meczu. Ktoś pewnie pamięta albo nie pamięta, ale identyczne zagranie było w meczu z Cadiz.
Tak.
Zawodnik, obrońca Cadiz, teraz nie pamiętam już, który zachował się identycznie. I to mi się zbiera w taki komentarz, bo też właśnie z sezonu covidowego, jeśli się nie mylę, był taki mecz Realu Madryt na Mamesz z Bilbao. I tam była taka sytuacja, że grający w ataku Athletic gdzieś tam rozgrywało piłkę już na połowie rywala i taki dosyć brzydki stempel Sergio Ramos postawił na jednym z napastników Bilbao w polu karnym. Akcja była oddalona około 30 metrów, 35 metrów i też nie było widać po zachowaniu reszty drużyny, że gdzieś ta piłka w ogóle miała być w tą strefę kierowana. I wtedy tłumaczenie było takie, że nie można odgwizdać takiego przewinienia, no ponieważ tam zwyczajnie nie ma gry, więc nie możemy dać rzutu karnego za nawet przewinienie w polu karnym, bo tam nie działa się żadna gra, żadna akcja, prawda? Czyli nie był to faul, który czemukolwiek zapobiegał. Było to takie zwyczajne przepychanie. I można zaobserwować to też mi się wydaje, w całej lidze, bo my tych meczów i takich sytuacji też kilka widzieliśmy nawet w tym sezonie. Wydaje mi się, że sędziowie po prostu nie chcą dotykać takich sytuacji zwyczajnie. Ja rozumiem, że można się zrzymać na to, że no jednak jakim prawem jeden zawodnik łapie drugiego za szyję, gdzieś go tam rzutem po prostu powala. No natomiast musimy pamiętać o tym, że oni na pewno walczą obaj. Na pewno sobie kuksańce sprzedają, na pewno się szarpią. I już ta finalny efekt tej akcji jest taki, jaki jest. Natomiast jeżeli sędzia to widzi, zresztą tam o tyle jest dziwne, to mnie tylko niepokoi, powiedzmy, czy nie do końca mi się podoba, bo sędzia bierze gwizdek do buzi, po czym zrezygnuje z niego, więc no jakiś gwizdek miał zamiar poczynić. No zakładam, że jeżeli z niego rezygnuje, no to nie był to gwizdek dla obrony, bo wtedy by z niego nie zrezygnował, tylko musiał być to gwizdek przeciwko atakującej drużynie. Znaczy dla atakującej drużyny, a jednak z niego zrezygnował. No wątpię, żeby zdążyli mu to podpowiedzieć na ucho w czasie rzeczywistym aż tak szybko. No dlatego musiał w jakimś stopniu postanowić, że jednak tego gwizdka być nie powinno i nie zagwizdał. Ja powiem Ci szczerze, że ja też mam problem z takimi sytuacjami i chyba też bym tutaj niczego nie ruszał. Wiem, że to wygląda różnie, wiem, że to często wygląda śmiesznie, ja też często punktuję te sytuacje. No natomiast mam problem z ich oceną zwyczajnie. To znaczy ja chyba bym w tej sytuacji, w tym meczu z Cadiz bardziej to było wyraźne, bo wtedy akcja toczyła się rzeczywiście po stronie, gdzieś tam się szykowali do dośrodkowania zawodnicy, coś tam się działo generalnie w tej strefie. Natomiast no tutaj mam wrażenie, że to kompletne wydarzenie takie, no, które po prostu się wydarzyło i gramy dalej i zapominamy. Tak ja czuję. No, ja bym tutaj chyba karnego nie gwiznął. A jakby mi kazali, pewnie jakby odwinęli to na warze, to by się okazało, że oni po prostu ze sobą walczyli, a na końcu jeden się bardziej wnerwił i tyle.
No pewnie tak, natomiast to znowu prowokuje takie kolejne, tak. Może prowokować kolejne takie sytuacje i to mnie trochę...
Wiesz co, dlatego warto by było...
Standardem.
Dlatego warto by było, właśnie wiem, że tak strasznie się od tego bronią arbitrzy, czy Medina Cantalejo, czy ktokolwiek to w CETA może taką decyzję podnieść, ale naprawdę warto byłoby nawet niekoniecznie na tym przykładzie, czy jakimś innym konkretnym, ale w jakim stopniu wyjaśnić te decyzje, żeby ludzie też zrozumieli generalnie, jak sędziowie te przepisy interpretują, bo my też możemy je czytać w każdym języku. One są tak naprawdę po polsku też, bo te przepisy się nie zmieniają, więc w każdym języku są takie same z reguły. I można sobie je przeczytać, ale tak, jeżeli chodzi o interpretację, to naprawdę już ciężko jest się czasami domyślić, nawet znając przepis, nawet studiując, to ciężko czasami jest się domyślić, co autor miał na myśli tego gwizdka. I wydaje mi się, że fajnie byłoby naprawdę od sędziów czasami usłyszeć. I mówię, nie mówię o konkretnych przykładach, żeby my się tłumaczyli z jakiegoś meczu. Ale na przykład wziąć zbiór jakichś zagrań, których nie rozumiemy. Ręce w polu karnym, właśnie te pchnięcia z tyłu, jakieś takie walki wręcz poza, powiedzmy, obszarem tam, gdzie się gra w piłkę. I wytłumaczyć, jak oni to rozstrzygają zwyczajnie. I dopiero wtedy moglibyśmy ich z tych gwizdków rozliczać, bo tak naprawdę na tym etapie, no wszystko, jeżeli podlega interpretacji, no to sędzia zinterpretował to tak, a nie inaczej. I tak naprawdę to zamyka nam cały temat, bo my możemy to interpretować tak, oni tak. No co by nie było, to oni są zawodowcami, nie my.
I to byłoby też dobre, bo ja też się zgadzam, że powinny być te sytuacje wyjaśnione. Jakiś czas temu była głośna afera o to, że sędziowie czują się poszkodowani przez szeroko rozumiane media i społeczeństwo ze względu na to, że są obrażani, bo decyzje, bo to, bo tamto. Zwróć uwagę, że wystarczyłoby w prosty sposób przekazać ludziom, dlaczego podjęli jakąś decyzję, i myślę, że znaczna część tych, którzy ich krytykują, po prostu by zrozumiała, co się dzieje na tym boisku. I sami by na tym skorzystali. No ale wiemy, że w Hiszpanii prawdopodobnie szybko się to nie wydarzy. Karny na Rafini po kopnięciu przez Alfonso tak. Espino jest czy nie ma?
Tak, tak. W ogóle ja nie rozumiem w ogóle, jak można widzieć inaczej, bo też słyszałem, że to chyba mówił Mateo Laos,
że Rafinha nie dałby rady
nie miałby opanowanej piłki. Tylko czy my zwracamy uwagę, że Rafinha próbuje przyjąć piłkę tą nogą, w którą jest kopnięty?
Ale że to wcale nie dzieje się tak daleko od piłki, że on nie dałby rady. Ja tego nie rozumiem.
Więc właśnie o to ja też nie rozumiem, jak mam być szczery, bo tu wybitnie jest atak na nogę, która miała zamiar przyjąć piłkę w powietrzu. Ja wiem, że to się mogło nie udać. To się pewnie by nawet nie udało, bo to była trudna piłka. Co nie zmienia faktu, że kopnięcie w tą nogę, no nie wiem, dla mnie to jest taki karny, tak bardzo oczywisty, Że aż spodziewałem się, że nie będzie gwizdka i VAR nie wejdzie tutaj w ogóle.
VAR nie jest, ale nie było karnego.
No to jest właśnie, bo to jest klasyczny gwizdek hiszpański. To znaczy w podobnej sytuacji, kiedy na przykład w ogóle nie będzie kopnięcie albo będzie jakieś muśnięcie, to zobaczymy gwizdek i rzut karny, zobaczysz. A kiedy to jest naprawdę jak na dłoni, to sędziowie wtedy jakby boją się najbardziej. I ja nie wiem, co jest spowodowane tym, bo to nie jest pierwszy gwizdek anty Barcelona, który jest naprawdę oczywisty. Tu nie chodzi o kontrowersje, bo my nawet nie musimy się o to kłócić z kimkolwiek, bo to jest według mnie, no nie wiem, jak inaczej można, za co można dostać karnego, skoro nie za kopnięcie w nogę przyjmującą. I to jeszcze pamiętajmy jedno, i to jeszcze jest ważna rzecz, bo gdyby tutaj sędzia zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, musiałby pokazać Espino czerwoną kartkę, bo zabiera realną szansę na zdobycie gola. I to w polu karnym, mimo tego, że gdzieś tam się mówiono 1000 razy taka ta nieistniejąca zasada, że się podwójnie nie karze, o tyle jeśli zawodnik zabiera realną szansę na zdobycie gola, patrz Katena, Osasuna na Lewandowskim, powinien otrzymać czerwoną kartkę. No czyli tutaj mamy, oczywiście ta czerwona kartka nie miałaby większego znaczenia, bo to była sama końcówka. Co nie zmienia faktu, że mielibyśmy sytuację, w której Barcelona miałaby rzut karny, być może by ten mecz wygrała, Rayo musiałoby sobie radzić bez Espino, który naprawdę... To tutaj to powinien, Xavi to naprawdę baty powinien dostać. Że jedyna sytuacja, gdzie można było tworzyć pojedynki, to była Yamal Espino. I Espino te pojedynki przegrywał. To było jedyne miejsce na boisku, które naprawdę pozwalało na jakiś pojedynek. Jedyne. Bo tylko Espino jest szalony. Obie te linie były świetnie ustawione, pilnowały swoich stref. Tylko Espino było miejsce, gdzie można było go zaczepić. No to oczywiście Yamal trochę próbował, ale tak głównie to się nudził. Więc taki tylko off-top do tego tematu, natomiast według mnie absolutnie rzut karny i jeżeli nawet nie, no to ja bym po prostu chciał wiedzieć, kiedy tak. I to jest kolejna taka rzecz, żeby ja bym naprawdę chciał usłyszeć od sędziego, że on mi to wytłumaczy, dlaczego. Ja nawet nie mówię, że to musi być hiszpański sędzia, chociaż jak byłoby najlepiej. Dlaczego tutaj nie ma rzutu karnego? Bo ja przestaję to rozumieć. Ja sam wypowiadam opinię, wydaję na bazie tego, co wiem i co dla mnie jest logiczne i tak jak mniej więcej przepisy znam. No ale teraz powoli przestałem już o tym rozmawiać, bo ja przestaję rozumieć.
Ja to samo. Ja się łapię na tym, że jak widzę jakiekolwiek zagranie, nie mam zielonego pojęcia, jak ono ma być zinterpretowane. Czy to są ręce, czy to są faule. Możesz mieć dwie identyczne sytuacje i są zinterpretowane w dwie strony. To jest jakiś absurd, co się dzieje w hiszpańskim. No ale dobra, to mamy. Jeszcze jedna rzecz. Aha, to odnośnie jeszcze do Lewandowskiego i tego jego MMA w polu karnym. Widziałeś, że dał lajka na popularnym portalu X pod...
Widziałem.
...sytuacją.
Słuchaj, ja mu się nie dziwię tak naprawdę, bo wiadomo, że Robert jest bez formy. Wiadomo, że bardzo ciężko przychodzą mu jakiekolwiek zagrania tak naprawdę. No i rzuty karne to jednak jest coś, co on wykonywać umie mimo wszystko i pewnie gdyby tych karnych dostawał trochę więcej, a na pewno mógłby strzelić ich trochę więcej, bo Barcelonie się przynajmniej kilka należało w tym sezonie, no to pewnie zupełnie jego sytuacja by wyglądała inaczej. Ja też mogę na szybko tak powiedzieć, taką ciekawostkę, że w Europie Robert Lewandowski jest zawodnikiem, który zdobył najwięcej bramek, jeśli chodzi o zawodników 35+. Więc no, oczywiście to nie jest to, czego my oczekujemy, co nie zmienia faktu, że też nie jest aż tak źle. Jeżeli chodzi oczywiście o zdobywanie bramek, bo jeżeli chodzi o grę, to wiemy, jak jest. Natomiast my nie potrzebujemy go w grze, my go potrzebujemy w bramkach. I on te bramki tak naprawdę, mimo wszystko, jako tako zdobywa.
Si. Natomiast to, jak się prezentuje, wiadomo. To co, myślę, możemy przejść sobie już do Porto i tego, że awansowaliśmy w końcu z grupy w Lidze Mistrzów. Patrz, jaki absurd, kiedyś zaczynały się emocje w Lidze Mistrzów od ćwierćfinału mniej więcej, a teraz
na listopad przeszły.
Tak, a teraz przeszły na listopad, mecz o wszystko w listopadzie, awansowaliśmy z grupy i ja czuję po prostu ulgę, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło na tym boisku. A tu proszę bardzo, no pozmieniało się. Miałem duże obawy przed tym spotkaniem, mówiąc szczerze, i też jak gadaliśmy sobie wczoraj w ramach Honturu z Michałem Gajtkiem, który jest w Barcelonie i opowiadał nam o atmosferze w mieście, to też dało się to wyczuć, że rzeczywiście taka doza niepewności unosi się w powietrzu i co tam może się wydarzyć. Finalnie wyszło dobrze, 3 punkty zdobyte, 2-1 na tablicy po 90 minutach. Natomiast powiem Ci zupełnie szczerze, że wcale nie mam takiego poczucia, że Barcelona ten mecz wygrała bardzo przekonywująco w jakimś fantastycznym stylu. Wydaje mi się, że to jest kolejny mecz, w którym nie chcę mówić indywidualności, bo jednak to był duet Cancelo i Felix, ale że znowu nie oglądaliśmy jakiejś cudownej Barcelony z fantastyczną taktyką i przygotowaniem pod konkretnego rywala, tylko że raczej były to jednostki, które Barcelonie ten mecz wygrały. No przede wszystkim Cancelo, bo to co robił, fantastyczna sprawa.
Nie da się ukryć, że można zaobserwować lepszą grę w ogóle zawodników naszych, tylko niestety my nadal musimy rozpatrywać ich mecze jako indywidualne oceny 11, czy 12, czy 13 zawodników. Ja osobiście na tym etapie pracy Xaviego nie jestem w stanie używać słowa drużyna. Ja nie widzę żadnej drużyny. I to nie mówimy o tym, że oni się lubią, że oni przebijają sobie piątki w szatni, że na treningach mają wesołe bieganki.
Ale nie ma takiej taktyki, która by ich połączyła.
To znaczy, właśnie nie wiem, od czego to zależy. Czy to zależy od taktyki, czy to jest kwestia mentalna, czy to jest jakaś kwestia osobowościowa na przykład. Ale no, nie da się ukryć po prostu, że zawodnicy naszej drużyny, z wyłączeniem no powiedzmy kilku zawodników typu Frenkie, prawda, być może Gundo, czyli zawodników, którzy po prostu chcą grać tą piłką, to ciężko nie odnieść wrażenia, że większość naszych zawodników gra pod siebie. Co tu dużo gadać. I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu my nagminnie, regularnie, z wielką chęcią wskazujemy palcami te słabsze jednostki i to jest najlepsze, że za każdym razem to są inne jednostki, czyli dostaje się generalnie każdemu. I nie wiem, czy oni próbują indywidualnie przekonać, pokazać, że są warci bycia w klubie, żeby kibice na nich spojrzeli łaskawszym okiem, żeby komentarze w ich kierunku, na przykład w internecie, czy w prasie, czy w programach, powiedzmy, bardziej profesjonalnych, telewizyjnych, były zwyczajnie o nich opinie lepsze. Czy to jest kwestia tego, że oni zwyczajnie wiedzą, że na tym etapie rozwoju drużyny indywidualne zagranie ma dużo większą szansę powodzenia niż jakaś próba zespołowej akcji? No bo tak niestety to na ten moment wygląda, bo powiem Ci, w takim meczu jak Porto, przy tylu okazjach wychodzenia większą ilością piłkarzy, często przejmowanie bardzo wysoko piłki, no już nie będę mówił o przejęciu piłki w polu karnym rywala i nawet wtedy nie oddajemy celnego strzału, bo my zwyczajnie nie wiemy, co robić z piłką i my
A
idziemy
próby
trzech.
były dwie, bo i Pedri i Rafinha.
Więc idziemy, czasami przejmujemy właśnie w takiej strefie, czasami idziemy kontrami 4 na 3, 3 na 2, czy nawet porówno. Widać, że mamy przewagę szybkości, mamy przewagę, nie wiem, techniki, wszystkiego tak naprawdę w tych akcjach, a my nie jesteśmy często w stanie w ogóle doprowadzić do strzału. I powiem Ci, że ta akcja Felix Cancelo, najpierw zagranie Frankiego, no znakomite i znowu, ale no do jasnej cholery, jeżeli my mamy w linii pomocy Frankiego, Gundo i Pedriego i my nie potrafimy pomocą piłki podawać. My musimy, albo czekaliśmy, aż Franki przebiegnie sam, często musiał się zatrzymywać, musiał wycofywać, bo był otaczany. Zdarzało mu się piłkę stracić albo źle zagrać, albo idzie Laga, zwyczajnie. No w tym wypadku Laga się opłaciła, bo Franki zagrał świetną piłkę, potem sobie tak chłopcy główkami pozgrywali i taką dwójkową akcją to wykonali. Fajny automatyzm, naprawdę, żeby iść za swoim podaniem, to jest bardzo ważne. Natomiast no, ja powątpiewam, że to jest automatyzm wyciągnięty z Barcelony, bo to jest automatyzm wyciągnięty po prostu ze znajomości z kadry, gdzie Cancelo i Felix po prostu sobie tam razem często grają. Więc naprawdę można chwalić indywidualnie zawodników. Nawet jak nie chwalić, to przynajmniej powiedzieć, że zagrali dobry mecz. Ciężko jest wskazać kogoś, kto grał słabszy, taki wybitnie. No może Kunde rzeczywiście zagrał słabszy mecz. No Robert oczywiście.
Znaczy,
Też
umówmy
Pedri
się,
na
no Robert
pewno.
nie zagrał słabszego meczu, tylko zagrał na takim poziomie, jaki prezentuje od
No
dawna po prostu.
więc właśnie, tu trochę problem w ocenie polega na tym, że jak coś cały czas równało do dołu, no to teraz ten dół jest z twoim poziomem zero i tylko z niego
Dokładnie.
wychodzisz, więc jeżeli powtarzasz poziom zero, to wychodzisz na to, że zagrałeś swoje zwyczajnie albo po prostu na swoim poziomie. Natomiast wiemy, że Robert gra grubo poniżej swojego poziomu, a przynajmniej do poziomu, do którego przyzwyczaił czy nas, czy kibiców Bundesligi. No natomiast to jest gigantyczny problem, bo o ile można było latami narzekać na nazwiska, że nie było boków, że środek był obrony na przykład, że środek miał ciągle kłopoty, brakowało tam inwestycji, brakowało talentu, brakowało zawodnika takiego jak Araujo na przykład, brakowało takiego jak Inigo Martinez. O tyle, kiedy my to wszystko mamy tak naprawdę i naprawdę my mamy to na wysokim poziomie. Ja wiem, że jeżeli oceniamy drużynę Barcelony i bierzemy jej zawodników całej kadry i zaczynamy ich oceniać indywidualnie na bazie występów drużyny, to bardzo ciężko jest zwyczajnie chwalić za cokolwiek. No bo widzimy te mecze, oglądamy je. No Barcelona nie jest w stanie wygrać dwoma bramkami od 2 miesięcy. Od meczu z Antwerpią. Kiedy on był? We
Połowa września?
wrześniu. Tak, we wrześniu. Czyli od 2 miesięcy dwoma bramkami nie wygraliśmy. Ja już nawet nie wiem, który by mecz wygraliśmy po prostu, bo strzeliliśmy bramkę i wygraliśmy. My ciągle gonimy te wyniki, więc no naprawdę ciężko jest wyciągnąć indywidualną jakość z tych meczów. Wydaje mi się, że na Porto można już było ją wyciągać. Rzeczywiście tylko dlatego ten mecz wygraliśmy, bo indywidualności po prostu dojechały. Przynajmniej okresami. Natomiast no, nie da się wyjaśnić sytuacji, w której drużyna prowadzona od 2 lat przez tego samego trenera, mając wiele znakomitych okazji do stworzenia zagrożenia, często w przewadze, nie jest w stanie nawet oddać celnego strzału na bramkę. No to jest po prostu niezrozumiałe. No, śmieszna sytuacja w meczu Realu Madryt z Cadiz, gdzie to Bellingham zaskoczył podaniem trochę Rodrigo, który nie trafia w piłkę, a Hostelu się zdecydował do niej nie biec, bo mógł ją dobić na pustą bramkę, ale pomyślał, jestem chyba na spalonym. A okazało się, że nie był, prawda? Więc się dzisiaj śmiał w mediach, że nigdy więcej mu się to nie powtórzy i nigdy coś takiego mu się nie zdarzyło, żeby on za piłką nie pobiegł, nawet jak był na 10-metrowym spalonym, bo taka po prostu rola napastnika. Więc jeżeli mamy sytuację w taką, że nasz główny rywal do tytułu, chociaż w tym momencie nie wiem, czy to akurat to Real jest głównym rywalem do tytułu, czy jest ich po prostu trzech głównych rywali, posiadając dokładnie ten sam problem z kontuzjami, i to tak naprawdę głębszy, bo on już sezon zaczął bez dwóch kluczowych zawodników i już tych zawodników, no być może Militao wróci z Courtois, nie wiem co tam się dzieje, wiem, że Militao gdzieś tam nawet być może na te pierwsze rundy Ligi Mistrzów na wiosnę powróci. Tracą kolejnych zawodników i to tych najważniejszych dosłownie tracą. Grają zawodnicy zaraz po urazach, z jakimiś tam bolączkami, na zastrzykach, no mają swoje problemy i jakoś nie mają problemu w sytuacji, kiedy mają dobrą okazję bramkową, przeprowadzić się tak, żeby oddać strzał. Wiadomo, że nie każdy strzał może być bramką, ale jeżeli my nawet nie oddajemy strzału w dobrych sytuacjach, no to ciężko się spodziewać, że my będziemy jakikolwiek mecz w stanie kontrolować wynikiem. Że będziemy po prostu bezpieczni, że będziemy mogli się rozluźnić. My do końca walczymy o życie. I w takiej sytuacji, no taki mecz z Porto, no udało nam się wygrać, cieszymy się, to było ważne. Porto jest porządną drużyną, więc zawsze warto takie zwycięstwo na koncie mieć. On na pewno działa w jakimś stopniu kojąco na drużynę, na trenera, na sztab, bo było bardzo potrzebne. No natomiast nie można powiedzieć, że to był dobry mecz. Nie można powiedzieć, że oglądamy drużynę FC Barcelony, bo my oglądamy 11 chłopów, którzy biegają za piłką, robią rzeczywiście to, co umieją najlepiej, robią to różnie. Żaden system, żadna taktyka czy pomysł taktyczny nie uwypukla ich zalet. Z reguły te wszystkie pomysły taktyczne do cholery pokazują ich największe wady. Więc to już jest duży problem według mnie. Gdzieś się śmialiśmy, że nie zwalnia się trenera na tym etapie. No ciężko będzie go zwolnić, nie ma zastępstwa, nie ma tak naprawdę być może nawet pieniędzy, budżetu, żeby takiego nowego trenera z jakiejś dobrej półki ściągnąć. No tylko robiąc ciągle to samo, oczekując innych rezultatów, to stajemy się szaleńcami, jak mówił Albert Einstein. I trochę do tego znowu się sprowadzamy, że ja mam wrażenie, że my non-stop robimy to samo, non-stop rozgrywamy te same mecze, a cały czas z ust naszego trenera na przykład, wiesz, że on po Rayo powiedział, że my graliśmy dobry mecz?
No niestety słyszałem tę głupotę i więc ja się zastanawiam, do jakiego stopnia on rzeczywiście uważa, że to jest prawda, a na ile wykorzystuje sobie konferencje prasowe jako taką platformę, żeby trochę podbudować drużynę, bo ja nie wierzę w to, że ten komentarz o Raju, czy chociażby ten komentarz, który bodajże dzisiaj padł o Robercie Lewandowskim, że drużyna musi dużo bardziej pracować na Roberta, szukać go piłką, żeby on miał więcej stworzonych okazji bramkowych. No jakby okej, to jest rzeczywiście prawda, tylko potem włączasz spotkanie i masz czterech zawodników w 16, jest Cancelo na lewym skrzydle, który patrzy na kogo wrzucić i nikt z tej czwórki to nie jest Robert Lewandowski, bo on stoi na 25 metrze. No i okej, z jednej strony masz wypowiedź Szabiego, która być może rzeczywiście jest prawdą, tylko ona jest tak oderwana od realiów boiskowych, że mnie się aż wręcz wydaje głupie to, co on mówi, bo to po prostu nie klei mi się totalnie z tym, co widzę na boisku.
To znaczy, wiesz co, dla mnie trochę to jest trochę tak, że mówiąc wprost, dla mnie Xavi na konferencjach po prostu pieprzy. Pieprzy głupoty. Jakby on ma trochę jak z tymi swoimi zarządzaniem meczami. Jakby wszystko miał przygotowane 2 tygodnie przed tą konferencją. Niezależnie od wyniku, niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, jak zagramy, on ma już przygotowane odpowiedzi na te same pytania, bo te same pytania dostaje. Nikt w Katalonii, a z reguły tak jest na konferencjach meczowych w jakimkolwiek kraju, ale nikt w Barcelonie nie ma odwagi zadać mu normalnego pytania, co ty robisz, skąd te decyzje. No bo to są odpowiedzi, na które ja bym chciał znać odpowiedź. Mnie nie interesuje 15 ten sam wyświechtany sloganik o tym, że prasa nakłada presję, oni ciężko pracują i są samokrytyczni, zagrali dobry mecz, sędzia się pomylił, musimy się poprawić. No, każdy to wie, to po co robić konferencję prasową i marnować czas ludzki. Ja bym chciał poznać odpowiedź, jak on chce poprawić tą sytuację, jak
ale
on zamierza.
Ale wydaje mi się, że i tak byś się niczego nie dowiedział.
Pan no właśnie o to chodzi. Ale
wyświechtany frazes, który by do niczego nie doprowadził.
No właśnie o to chodzi, dlatego mówię, on na konferencjach pieprzy, pewnie większość trenerów pieprzy, tylko nie każdy trener jest w sytuacji Xaviego. To znaczy, my doprowadziliśmy do sytuacji, w której mamy trenera legendę. Prawdopodobnie najlepszy przykład barcelońskiego DNA naszych czasów, którego wszyscy możemy pamiętać, oglądając go za życia. I taki człowiek, który mógłby chodzić, mógłby być dosłownie na sztandarach Barcelony, czy nawet jest, przychodzi do tego klubu i nie jest w stanie nawet odrobinę nawiązać do tego, jakim był sam piłkarzem, do tego, jakich szukał rozwiązań, do tego, jak wtedy grała drużyna, w której on występował całą karierę. Grę, którą zna znakomicie. I nie dość, że on tego nie implementuje w klubie, który rzekomo wybiera trenerów tylko takich, którzy mają DNA Barcelony, a z ostatnich 4 trenerów Barcelony nikt nawet się nie zbliżył do stylu, No może Valverde najbliżej, ale tylko dlatego, że Messi zrobił to za niego, niejako. A on tylko siedział i grzecznie zarządzał kadrą, co wychodziło mu bardzo dobrze. No potem był Setien, który rzekomo miał mieć DNA, tylko ono się przejawiało w najgorszym możliwym obliczu, czyli 1000 bezproduktywnych podań. No potem Koeman, który nas próbował zrobić na dwa pivoty, prawda, i też tego nie robił. Więc z jednej strony gadamy o tym DNA, że wybieramy konkretnych trenerów związanych z klubem, natomiast no, my się oddalamy coraz bardziej od tej barcelońskiej gry i mając najlepszych pomocników w ostatnich latach, jakich mamy, i to w idealnym zestawie wiekowym, my tworzymy drużynę, która nie jest w stanie przejść z piłką kilkoma podaniami na drugą połowę. Pamiętasz, jak się śmialiśmy niedawno z Realu Madryt, że wydał 300 milionów na pomocników, a Kroos bije wszystkie rekordy swoich długich podań? No to zobaczcie, co my robimy. To się dokładnie można... Ja się śmiałem w pół roku temu z Błażejem, nawet się, troszeczkę go wyśmiewałem, że Frenkie zaczął się strasznie rozwijać w długich podaniach, że on zaliczał ich coraz więcej z coraz lepszą skutecznością. No my powoli zaczynamy po prostu tak grać. Co pokazuje piłka właśnie, która dała nam drugą bramkę, gdzie Frenkie zagrywa przez całe boisko. I Inigo Martinez miał prawie asystę z 60 metrów do Rafinha. Ja nie wiem, czy on tą piłkę puścił, że się na nią nie rzucił, ale miał takie przepiękne zagranie Inigo Martinez, gdzie po prostu zdrylował całą obronę, całą linię ominął i idealnie na krawędzi pola karnego. Gdybym Rafinha miał troszeczkę więcej zdecydowania, to myślę, że to piłkę by przejął albo nawet bezpośrednio uderzył jakoś i może by tam do tej bramki doleciało. No, cokolwiek, prawda?
To samo zresztą świetne. Ta sytuacja Cancelo, co on puścił, takie bardzo fajne podanie zewnętrzną częścią stopy przy linii bocznej.
No ale to powiedzmy nie jest długie podanie, prawda? No to powiedzmy jest normalne podanie prostopadłe, ale tych długich tak, zagrań z obrony... No,
tak, ale w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli że masz bardzo kreatywny, bardzo utalentowany środek pola, a jesteś w stanie bardzo szybko przypomnieć sobie 3-4 okazje wygenerowane nie po grze środkiem pola, tylko po długich podaniach, czy średnio długich w przypadku Cancelo, to mówi bardzo dużo. No niestety, niestety. Ja
tylko
też
wiesz, my to robimy nawet w złych momentach, bo kiedy idziemy z szybką kontrą i na przykład można przerzucić całą flankę na 50 metrów, gdzie jest strefa wolna na 20 metrów kwadratowych, to my tego nie robimy. To my się zatrzymujemy, to my robimy kółeczka, to dodatkowe przyjęcie, dodatkowy kontakt. My te długie piłki zagrywamy w sytuacji, kiedy cała drużyna rywali jest już ustawiona na swojej połowie, kiedy my po prostu rzucamy je na walkę.
I to też było widoczne wczoraj jeszcze bodajże przy wyniku 0-0. Trzech albo czterech piłkarzy wybiegało, piłka była na linii, w linii obrony u nas. Mieli, nie wiem, ze 30 metrów to najmarniej wolnego pola między linią obrony Porta a bramkarzem i piłeczka, wiesz, do najbliższego i tam kilku zawodników, między innymi Lewy czy Felix, machnęli rękami, że nie dostali tego na wolne pole. To było takie bardzo, bardzo widoczne, co tam się
no
powinno
więc widzisz,
wydarzyć,
oni...
co się wydarzyło.
Chodzi o to, że widzisz, i oni oczekują tych podań. No czyli gdzieś to musi być pracowane na treningach, no bo to chyba nie jest tak, że trener opowiada, jak tu trzeba grać tiki tak krótkimi podaniami, przechodzić powoli do, że tak powiem, do przodu się przepychać i gdzieś tam rozrzucać po skrzydłach, grać w trójkątach. Nie, oni mają pretensje, że nie dostali długiej piłki, czyli powinni ją dostać, rozumiem, czyli to było zaplanowane, żeby ta długa piłka była. No to jeżeli to ma być DNA Barcelony, jeżdżenie na dupach Unozerismo i Lagi, no to sorry. Ale chyba się rozminęliśmy z tym, co ja uważam, że jest w barcelońskim DNA, co zawsze mnie bawiło to gadanie.
Jak masz trenera takiego, jakiego mówimy, czyli gościa, który...
No więc właśnie o to chodzi, wiesz, miałeś Koemana...
Potrafi.
No wiesz, miałeś Koemana, mogłeś powiedzieć, no dobra, on jest trochę bardziej pragmatyczny jednak, on nie był magikiem aż takim, on był jednak obrońcą mimo wszystko, jednak pewnym, godnym zaufania, człowiekiem, na którym można było polegać. No wiadomo, że to nie jest żaden szaleniec magik, wiadomo, że te pomysły w jego głowie mogły być prostsze, właśnie pragmatyczne, bardziej postawione na efektywność, znaczy na efektywność, a nie efektowność. I zrozumiesz to, ale nagle przychodzi Xavi i się okazuje, że my przez dwa lata nie jesteśmy w stanie minąć połowy kilkoma podaniami, mając super pomocników na boisku. Bo żeby to byli właśnie pomocnicy, jak czasami się zdarzało, że rzeczywiście z jednej strony Nico, a z drugiej Depay jako pomocnicy. Albo Ricky. No to pewnie, no to wiadomo, że może lepiej zagrać długą piłkę, niż próbować z nimi zagrać coś na szybko i na krótko.
Ale Ricky, no... ten jeden pamiętny mecz z Atletico, który miał dobry...
Którego nawet nie... I trzeba pamiętać, że my tego meczu nie wygraliśmy nawet.
To
bo to
tak,
też jest
tak
istotne.
Tego nie pamiętam, ale
no to 2-2 był mecz.
Że jeżeli za coś chwalimy Rykiego, to ten mecz za tydzień nam się przewijał po prostu tygodniami.
No i za co my go chwalimy, bo przewrócił Partey'a.
Przecież zagrał dokładnie to.
Tylko dlatego, tam nic więcej nie było, tylko po prostu to zdarzenie z Partejem, którego po prostu wtedy przewrócił barkiem. I tyle. Tak. No, okej, no niech będzie. Mówię ci, jeszcze jedną rzecz powiem, bo to już jest naprawdę straszne tak w opinii. Nasze oczekiwania wobec tej drużyny, one diametralnie spadają z dnia na dzień. Na dzień dobry oczekiwaliśmy tego. Potem w trakcie dnia już troszeczkę się to zmieniało, mijały miesiące, wiedzieliśmy, że to tak wszystko pięknie się nie kręci, ale jednak jakoś się kręciło. Natomiast ja mam wrażenie teraz, że już my totalnie zbijemy oczekiwania. Już teraz nie chodzi, żeby ładnie grać. Nie chodzi o to, żeby bramek było dużo. Dokładnie, my już gramy i powiem ci, że najlepsze jest to, że ja mam wrażenie, że to w to graj Czawiemu. Bo on dużo prędzej osiągnie Unozerismo i za chwilę wcale się nie zdziwię, jeśli jakimś cudem uda nam się jakoś w miarę suchą stopą przejść te najbliższe mecze, czyli no nie oszukujmy się, po prostu trzeba wygrać. Tutaj każda kolejna strata punktów to naprawdę, że będzie bardzo kosztowna, bo już my już nie gonimy jednej drużyny, my już gonimy dwie drużyny, a po meczu z Atletico możemy gonić trzy drużyny. Atletico ma jeszcze mecz zaległy. No mówię, no tutaj się robi naprawdę krucho z tym sezonem, jeżeli chodzi o ligę. I ja sobie jestem w stanie wyobrazić w sytuację, w której jeżeli Xavi będzie w grze, że my od nowego roku znowu zaczniemy grać totalnie defensywnie na przykład. Gdyby nie to, że wypadł Gavi, to byłbym tego pewien, bo po prostu brakuje nam pomocnika. Ale ja się obawiam, że jeżeli my będziemy w grze, znaczy tego się nie obawiam, tego bym sobie życzył. Natomiast ja się obawiam, że my spokojnie możemy grać to samo, co graliśmy na początku tego roku właśnie, czyli właśnie po nie wiem, przerwie zimowej nazwijmy to, bo tam w Hiszpanii, jak wiemy, jest taka krótka przerwa świąteczna. I my zaczniemy grać dokładnie to samo. Bo teraz mimo wszystko staramy się atakować. My po prostu zaczynamy przegrywać. Gdybyśmy nie przegrywali, to tego 0-0 byłoby więcej i pewnie i dłużej. I pewnie byśmy bardziej stawiali na tą defensywę. Tylko po prostu my sobie na to nie możemy pozwolić.
Mamy pytanie na czacie, czy mamy szansę na komplet punktów w najbliższych dwóch meczach. To myślę sobie porozmawiamy o tym, jak będziemy omawiać Atletico. Mamy też informację od Sławka, że najgorszy jest wiatr. I to w dwóch komentarzach, drugi z wykrzyknikami, więc zdecydowanie się zgadzamy, że najgorszy jest wiatr.
Tak jest. A drugi najgorszy trener Barcelony, Xavi. Wiatr i Xavi.
Wiatr i Xavi. Dwie najgorsze rzeczy. Okej, otwieramy sobie kącik ligowy.
Zróbmy to.
Zaczynamy od pozytywów. José Luis Morales. Hat-trick.
Wystarczyło Marcelino, na chwilę przyszedł i się rekomendatę od razu odpalił.
Ale jak się odpalił hat-triczek z Osasuną? 57, 71 i 80 minuta. Bardzo ładne te bramki swoją drogą.
No bo to jest zawodnik, który umie zdobywać bramki. Nie oszukujmy się, no pamiętajmy jego czasy w Levante. W tym najpiękniejszym Levante Paco Lopeza, o którym za chwilę powiemy. Czyli sezon 17-18.
Tym Levante, którego nigdy miał nie opuścić, dopóki nie spadli do drugiej ligi.
Tak, tak jest, ale w tym sezonie 17-18 pamiętam, w tym najlepszym sezonie Levante pewnie za Paco i w ogóle chyba, który ja pamiętam sezon, to naprawdę się ich oglądało świetnie i Morales latał po prostu i szalał po całym boisku. Wiadomo, że on ma już teraz swoje lata i nie jest w stanie po prostu utrzymać tego poziomu, tej intensywności. Natomiast nadal to jest świetny zawodnik. Tacy zawodnicy nie tracą umiejętności, mogą mieć problem, żeby je dobrze wykorzystać na przykład. Natomiast no, jeżeli dojdzie do sytuacji, to ją wykorzystam. To jest troszeczkę tak jak ze Stuanim. Prawda? No, gdzieś już wysłużony zawodnik, legenda i tak dalej. Natomiast kiedy dostaje dobrą piłkę, to on ją po prostu kończy i tyle.
Tak jest.
I taki właśnie jest Morales, tylko on po tym bazuje troszeczkę na czymś innym niż Stuani. Natomiast no, rzeczywiście na takim zawodniku można polegać, natomiast na takim zawodniku też nie można budować i pamiętajmy o tym, że fajnie, że to wyszło, natomiast no, Marcelino ma i tak twardy orzech do zgryzienia póki co.
Pierwszą połowę miał dramatyczną.
No więc właśnie. No bo tak
często
jeszcze z zawodnikami w takim wieku, no zresztą sami widzimy to po Robercie, on potrafi mieć mecz właśnie na przykład jak z Alaves, że się kopie po czole przez 70 minut, nagle walnie jedną piękną główkę, potem się kopie po czole jeszcze 20 minut, strzeli karnego i jest bohaterem, prawda? Więc gdzieś tam od zawodników w tym wieku oceniamy ich też po bramkach, ale też po tym, jak wykorzystują te swoje doświadczenie i akurat o ile Lewy wykorzystuje je tak sobie, o tyle Morales naprawdę umie je wykorzystywać. Nadal jednak mimo wszystko jest szybki. To nie jest tak, że on z wiekiem stracił tą szybkość. Jest nadal szybki. Pewnie pary mu starczy na krócej, ale tak na razie nam musi tylko zastąpić Sorlota. Więc zobaczymy. Natomiast fajnie. No, cieszę się, że się Villarreal odbija. Cieszę się, zobaczymy, będę obserwował Marcelino bardzo blisko. Teraz mają swoje kłopoty, no mówię, Sorloth, Pino wypadł na dłużej, no to wiemy, już w ogóle wypadł, prawda? Tak jak Gavi już nie zagra w tym sezonie, on akurat wypadł trochę wcześniej. Natomiast no mam troszeczkę nadziei, że Vieral teraz ruszy i nawiąże troszeczkę walki o puchary przede wszystkim, bo Ligę Mistrzów to, no to pewnie będzie ciężko, bo coś czuję, że na tym, no wiesz, my trochę się stawiamy w sytuacji takiej, że w tym momencie to my mamy pewne top 4 i na razie nie musimy się o nie martwić, no ale jak ktoś ma z niego wypaść na tym etapie, to my.
Niestety tak to wygląda. I ja też zacząłem się łapać na tym, jak był mecz Girony z Bilbao. Zastanawiam się, co jest lepsze dla Barcelony, czy żeby wygrała Girona i oddaliła się, czy żeby, wiesz, oddalając jednocześnie Bilbao z tej wizji, żeby przeskoczyli nad nami, czy lepiej, żeby wygrał Atletik i dzięki temu, żebyśmy my mieli bliżej do Girony. Powiem ci, że biłem się strasznie z myślami.
To znaczy ja
finalnie
akurat...
remis, ale...
Tak, ja akurat też ten mecz oglądałem, bo naprawdę, bardzo fajny mecz.
Niko, naprawdę... powiem ci, że Niko mi się podoba bardzo.
Ej, no naprawdę, ale powiem ci, że znowu, ale opinie są różne, ci powiem, opinie są różne. Natomiast rzeczywiście jako zawodnik... O Niko, tak, nawet wśród naszej fanbazy. Natomiast rzeczywiście, jeśli szukać kogoś, kto robi różnicę, który ma właśnie tą szybkość, niesamowitą dynamikę, nie boi się tych pojedynków, no to powiem ci zupełnie serio, jeżeli my planujemy wzmocnienie frontu, nie licząc Vitora Roque, no to my powinniśmy się mordować za takiego Niko. Naprawdę, bo to jest zawodnik, który nam zrobi różnicę na wszystkich poziomach,
taki
jeżeli chodzi o nasz problem.
Taki troszeczkę bywa w niektórych akcjach, nawet powiem ci. Oczywiście zachowując skalę, bo do Neymara ma daleko, ale
tu mnie
w paru takich akcjach był,
znaczy,
do Neymara.
Na pewno zmieniło się to, że Niko na początku swojej kariery, która jest oczywiście jeszcze krótka, ale powiedzmy, dajmy na to, że to są 3 lata w La Liga, trzeci rok w La Liga taki na poziomie, że już jest ważnym zawodnikiem istotnym i dostaje minut sporo, to u niego też się zmienia, bo Niko na początku swojej kariery był bardzo podobny do brata, a Iñaki nie drybluje, Iñaki potrzebuje dużej przestrzeni po prostu i wtedy każdego wyprzedzi, nawet Araujo, bo jest najszybszy po prostu na świecie, czy tam w La Liga. O tyle Niko z czasem, a zwłaszcza po zmianie strony, bo też o tym rozmawialiśmy, Niko tak naprawdę jak się urodził, to był prawoskrzydłowym, ale z czasem zaczął zmieniać tą swoją flankę i teraz gra więcej po lewej. To też próbowane jest regularnie w kadrze. W Atletiku gra w tym roku od samego początku po lewej stronie i on dużo więcej zaczął dryblować z piłką przy nodze zwyczajnie, między zawodnikami, bo też jest oczywiście obdarzony niesamowitą szybkością, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że on zaczął dryblować krótko, zaczął dryblować w polu karnym, czego wcześniej nie robił. No i to jest właśnie to, czego nam brakuje, czyli nie tego dryblingu na dobieganie, tylko tego krótkiego, to co robi Lamin właśnie, czyli krótko piłkę przy nodze, wejście w pole karne, w gąszcz, tam gdzie coś się może wydarzyć. I rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy takich dwóch chłopów na tych flankach i do tego jeszcze tego Vitora Roque, który przede wszystkim, no zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jeszcze nawiążę do meczu Sporto, zobaczcie jak zdobył bramkę, jak została zdobyta, nie zdobyta bramka, zwróćcie uwagę na ruch João Felixa przy podaniu Cancelo, to o którym mówiłeś, czyli tym z fałszyka, które było poprowadzone, czyli taka piłka na wyprzedzenie, to zwróćcie uwagę, jest zagranie za wolne pole, gdzie pomocnik czy napastnik w tym wypadku, czy powiedzmy no jakkolwiek Felixa nazwiemy, idzie od razu z pełnym impetem na tę piłkę. Nie się zastanawia, nie się obraca plecami do niej. To robi Robert. Robert jak biegnie po piłkę, to się do niej obraca plecami i zaczyna biec. Tak jakby, wiesz jak on biega? Robert biega do piłki tak jak biegają zawodnicy futbolu amerykańskiego, którzy liczą kroki. Bo w futbolu amerykańskim zawodnik, ten który odbiera piłkę, który dostaje podanie od quarterbacka, ma wyliczone dosłownie krokami. 10 kroków do przodu, 2 kroki w prawo, 1 krok do przodu, 17 kroków w lewo, obrót, łapiesz. I tak mniej więcej zachowuje się Robert Lewandowski. On nie pilnuje tego, gdzie ta piłka może polecieć. On nie kontroluje tego, jak ona jest zagrana. On wybiega na swoją pozycję, tam się jej oczekuje. A nawet jak zostanie tam zagrana, on się prawdopodobnie w połowie drogi jeszcze zatrzyma, żeby się nagle obrócić. No i oczywiście już się wtedy nie przyjmuje, już oczywiście są kłopoty. I tak gra Robert. A Felix tak nie gra. Felix po prostu, jeżeli zobaczył piłkę, to do niej poszedł, wyszedł przed zawodnika. Zdążył go jeszcze położyć, zagrać idealną piłkę do Roberta, no ale wiadomo, Robert musiał sobie jeszcze przełożyć, poprawić i oczywiście strzału nawet nie oddał. I ja się spodziewam po zawodniku FC Barcelony, że kiedy dostaje taką piłkę, to on pierwsze co robi, to robi jeden kontakt, jest to petarda po prostu w bramkę. Wpadnie, nie wpadnie, trudno. Felix tak próbował po takim zagraniu w pierwszej połowie, kiedy nabiegał na piłkę i przeniósł ją nad bramką. Od razu. Pewnie jakby ją przyjął, miałby większą szansę na celny strzał. Tylko w piłce nożnej obecnej
ale być
zwłaszcza...
Ale może nie miałby szansy w ogóle na strzał.
Właśnie o to chodzi. Nie ma czasu na kalkulacje. Jeżeli masz pozycję, to dajesz w niej strzał. A ja mam wrażenie, że my z każdej pozycji próbujemy zrobić komuś innemu pozycję. A jak ona się faktycznie pojawi, ta pozycja, kto się zrobi i można mu tam zagrać, to my wtedy oddajemy strzał w nogi. Podejmą po prostu masę złych decyzji, tylko mi się wydaje, że ta masa złych decyzji wynika z tego, że my jesteśmy niezorganizowani. My po prostu nie przewidujemy tego, co nasz kolega zrobi, albo czego oczekuje, albo jak można tę akcję przeprowadzić tak, żeby była skuteczna. I to wydaje mi się jest taki, no mówię, główny nasz problem, jeżeli chodzi o ofensywę.
Kończąc temat jeszcze, który nam się pojawił po drodze, czyli...
A to a propos Moralesa mówiłem wszystko, nie?
To a propos Moralesa, a propos Girony, to jeszcze ja tylko dopowiem coś, co jest dosyć oczywiste, ale jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tego, jak gra Aleix Garcia.
Jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Taką... No, przepraszam cię bardzo, przepraszam. Skończ Garcia, powiem po tobie.
Okej, no ja dosłownie krótko, bo wydaje mi się, że już tyle o Aleixu Garcia mieliśmy w naszych podcastach, że to w zasadzie tylko bym się powtórzył. Natomiast jedna fajna akcja zapadła mi w pamięć, bo to być może dużo inaczej wyglądało z perspektywy trybun. Jestem mega ciekawy, czy rzeczywiście tak było. Natomiast było takie jedno podanie gdzieś dosłownie w końcówce spotkania, że mniej więcej będąc ustawionym, nie wiem, może ze 20 metrów od linii bocznej, od prawej strony, podał na lewe skrzydło. I przez to, że kamera była ustawiona tak, że nie było widać biegającego obrońcy lewoskrzydłowego, to wyglądało to tak, jakby podał zupełnie do nikogo. I dosłownie chwilę przed jego przyjęciem...
A to chyba ze dwie takie albo trzy piłki były takie.
Być może,
leciały za ekran.
To zapadło w pamięć. Ale powiem ci, że niesamowite wrażenie to zrobiło i jestem właśnie ciekawy, czy z perspektywy trybun tak samo duże wrażenie to wywarło. Natomiast no niesamowity piłkarz i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że dostał
tylko
się w końcu do reprezentacji.
I teraz właśnie widzisz. I teraz właśnie zobacz, jak wygląda praca trenera faktycznie. To jest przepracowany automatyzm Michela i używany był różnie. W zeszłym sezonie prawie w ogóle, ale w tym sezonie, kiedy jest Savio i kiedy naprawdę on robi różnicę na skrzydle, to zwróć uwagę, jak zachowują się jego koledzy w takiej sytuacji, bo to zagranie to jest obecnie dla mnie przynajmniej jedno z najczęstszych zagrań Girony. Wszyscy w miarę, bo też pamiętajmy, że te konstrukcje są dosyć szybkie, bo w ogóle Girona gra dosyć prosty futbol. To nie jest skomplikowany futbol. Oni po prostu robią to skutecznie. Oni wiedzą, co mają robić i wiedzą, jak to egzekwować i to robią po prostu. I zwróć uwagę, zanim Savio dostaje piłkę, która się znika z ekranu nam dosłownie, bo mówię, takie dwie albo trzy były, że nie wiemy, gdzie ona leci, czy ona leci na aut, a okazuje się, że jest idealnie zagrana na klatkę piersiową na przykład, to wszyscy zawodnicy z tej strony zbiegają. Wszyscy. Jeden zbiega do środka, jeden zbiega po linii, jeden tutaj do boku i nagle się pojawia gigantyczna przestrzeń dla Savio, który przyjmuje piłkę i kiedy mają na ziemi, to już może rozpocząć swoją akcję, która z reguły oczywiście wiąże się z dribblingiem, z minięciem rywala, bo on w tym dribblingu jest bardzo dobry. I to jest prosty automatyzm, który też Gironie daje przewagi. I teraz znajdź mi jeden automatyzm w Barcelonie. My nawet przestaliśmy ten automatyzm, który mieliśmy z Busquetsem, który Busquets wybiegał do bramkarza i zbijał piłkę od razu na bok. To my już nawet z tego automatyzmu nie korzystamy, który nam pomagał z wyjść spod pressingu na przykład. Prawda? Bo znowu nie do końca mamy zawodnika. No skąd my tę akcję rozpoczynamy? No do cholery, no jak to może być, że Frenkie musi brać piłkę ze swojego pola karnego? No. My nawet nie jesteśmy w stanie dostarczyć piłki na 25 metr.
No niestety, to jest fakt. Dobra, przejdźmy dalej, bo znowu się prawie zamknęliśmy
tak,
w godzinie.
I się denerwuję znowu, bez sensu.
Maciej Lis, automatyzm w Barcelonie, tracenie goli w pierwszej minucie meczu.
O, to jest rzeczywiście, to jest najbliższe automatyzmu.
Ała.
No to jest najbliższe automatyzmowi, bo jest powtarzalne rzeczywiście. Tracenie pierwszej bramki na przykład, to jest nasz automatyzm.
No, nie da się ukryć, że coś wypracowaliśmy. Dobra, idźmy dalej. Sevilla Real Sociedad. Sociedad wygrało 2-1. Czerwone kartki Ramosa i Navasa. Tak zanim o kartkach. Jak ci się podobała bramka Marko Dmitrowicza?
A spoko nawet.
Fajnie sobie zbił.
Śmiesznie sobie zbił, tak. No, w ogóle taki mecz dosyć... No nie wiem. Sporo się po niej spodziewałem, a mam wrażenie, że zostałem takie trochę rozgotowane to danie było dla mnie. Wiem, że było dużo się działo. Natomiast no nie wiem. Nie podoba mi się.
Bardzo energetyczny ten mecz. Tu krótko, w zasadzie tylko o tą.
Pierwsza czerwona kartka Ramosa po powrocie do Hiszpanii, tak?
Jak to brzmi? Pierwsza czerwona kartka Ramosa.
Ale po powrocie do Hiszpanii to 13 kolejek rozegrał, to wydaje mi się, że naprawdę się postarał. Naprawdę się postarał.
O, ale mam pytanie do ciebie. Zapomniałem nawet, że to sobie przygotowałem. Wiesz, ile strzel, ile zgarnął żółtych kartek od sezonu 03-04? Bo mnie tak chyba. Może nie powiem, że mnie zszokowała, ale jak przeczytałem, to trochę inaczej się o tym myślę, niż jak gdzieś.
Powiedziałbym między 120 a 150.
Żółte kartki od sezonu 03-04.
No wiem, czyli od 18 lat, no bo dwa grał w Paryżu. No to mówię 120.
Żółtych kartek. No 237.
O kurde.
Byłem ciekawy, jaki to jest rząd wielkości.
237 żółtych kartek? To on ma 12 żółtych kartek na sezon mniej więcej? No matko, to jak się odliczy te mecze, w których pauzuje, to on co drugi mecz dostaje żółtą kartkę. Przez całą karierę.
Robi wrażenie, co?
No, wiedziałem, że dużo, ale myślałem, że nie wiem. 5 na sezon, a nie 10. No kurczę, 12 w ogóle.
W każdym razie, jeżeli chodzi o tę czerwoną kartę...
Ale mówimy tylko o lidze, czy mówiliśmy o europejskich pucharach i o wszystkim?
Ty, ja robiłem te notatki w niedzielę, aż tak dobrze nie pamiętam, okay. Co sobie wynotowałem.
Może to ale... całe wszystkich meczów może, z kadrą i tak dalej.
Jak sobie odznaczysz na Transfermarkcie jego mecze i ustawisz wszystkie sezony, wszystkie kluby, wszystkie rodzaje rozgrywek i tak dalej na wszystkich pozycjach pod wszystkimi trenerami, to wychodzi 236, czyli jedna.
Ale to we wszystkich rozgrywkach, we wszystkich meczach. No to powiedzmy tak. W samej lidze to może miałem rację. No a je ma w samej lidze w takim wypadku, w rozgrywkach La Liga czy tam w Hiszpanii?
786 rozegranych meczów bierzemy pod uwagę, czyli wychodzi to całkiem sensownie. O co pytasz?
Ile kartek w samej lidze, tak. Bo to w sumie strzelałem.
No to teraz to się nie możesz wykręcać, że strzelałem.
Nie, no to się nie będę wykręcał, ale sprawdzę tylko, czy strzeliłem blisko chociaż.
Poczekaj, bo trzyliterowy dostawca internetu jak zwykle...
Dobra, to jedziemy dalej.
To powiedz mi, co sądzisz o tej czerwonej kartce, ja w tym czasie sprawdzę, bo jestem ciekawy, czy nie uważasz, że za mało się o niej mówi, bo w końcu czerwoną kartkę dla Nacho komentowaliśmy bardzo długo, a to jakoś cicho przeszło.
No to też prawda w sumie. Może dlatego, że właśnie już nie jest to zawodnik Realu Madryt. Więc bardzo podobne zagranie generalnie. Widać złość, widać agresję. Czerwona zasłużona. Gramy dalej, no za to dużo mówić. Zachowanie typowo Ramosowe trochę, no. Może trochę bardziej śmierdzący starym Ramosem, nie tym już doświadczonym zwycięzcą, tylko tym trochę starszą wersją, kiedy dużo częściej woda sodowa uderzała i kiedy klepki odpadały i naprawdę ciężko było racjonalne decyzje na boisku, bo tych brutalności było naprawdę sporo. Natomiast no tutaj zasłużona po prostu kartka zwyczajnie i tyle. Zresztą też wynikająca niejako pewnie z jakiejś tam frustracji tego meczu.
Mam sprawdzone dla ciebie żółte kartki. 156 w Realu, 10 w Sewilli, również biorąc pod uwagę ten jego pierwszy pobyt oczywiście, jeszcze przed przejściem do Realu.
No to tu byłem powiedzmy w miarę.
I w PSG 4.
No tak, ale tam też dużo nie grał, pamiętajmy jednak, mimo wszystko.
W samych meczach ligowych. Idźmy dalej, zostawiamy Ramosa w spokoju. Paco Lopez opuszcza Granadę. Wydaje mi się, że...
Już wywołaliśmy go na chwilę nawet dzisiaj. No nie było wyjścia, no co tu dużo gadać. Granada potrafiła zdać punkty tylko z największymi dziadami w tej lidze, czyli z Barceloną, z Almerią chyba i z Majorką. Więc mówię, największe dziady tej ligi tylko dają Granadzie punkty. No grali słabo, grali brzydko, grali nieciekawie. No też prawda, że nie bardzo mają kim tam grać. Tak naprawdę jedynymi zawodnikami. Brian oczywiście Zaragosę może Muryto z niego, prawda? Można też pochwalić. No, wspominaliśmy o tym, że Gerard Gumbau, czyli nasz wychowanek, sobie coś tam w pomocy w miarę radził. No natomiast to wszystko jest za mało na takie ligowe granie, nawet na poziomie Barcelony. Więc wydaje mi się, że no słuszna decyzja, no tutaj też oni nie mają na co czekać, no też nie chcą spadać na pewno z ligi, no natomiast zastąpili go
Mediną.
Te Mediną. Przepraszam, ja się dopiero nazwisko poznałem, jak mam być cztery,
ja
bo w ogóle.
Też. I to było moje pytanie, czy wiemy coś więcej o nim, bo ja mam wynotowane kilka rzeczy.
Ja tylko wiem, że ja tylko sobie zdążyłem sprawdzić, bo on trenuje w Urugwaju i jak poszedł z Montevideo do Velezu, z Alfit, który już miał troszeczkę wyższe ambicje, to kiepsko mu tam poszło i nie bardzo miał tam przyszłość zwyczajnie. Tylko tyle
no
wiem.
Ja mam, słuchaj, zapisane,
on z Urugwaju chyba nie wyjechał nigdy.
Że nie, on trenował też w Buenos Aires, jedną drużynę brazylijską.
A, to nawet nie zwróciłem uwagi.
Natomiast no, generalnie z Ameryki Południowej nie wyjechał. Mm-hmm. I mam też wynotowane, że zagrał jako piłkarz jeszcze 19 meczów w lidze hiszpańskiej w Cadiz w sezonie 05-06. Strzelił 6 goli i jedną Realowi władował. Co prawda Cadiz przegrał wtedy 1-3 po golach jeszcze Roberto Carlosa, Beckhama i Robinho.
No ale pamiątkę ma.
I pamiątkę ma, no pewnie jedno z jego większych wydarzeń w całej karierze piłkarskiej zapewne na 100%, ale byłem właśnie ciekawy, czy ma jakąkolwiek przeszłość.
Nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, czego się po nim spodziewać. Widziałem tylko tam na szybko, sobie sprawdziłem, jak mniej więcej ustawiał Velez wcześniej przed zwolnieniem, no powiedzmy takim z dwoma pivotami ustawieniem sobie tam rządził ze skrzydłowymi, z dziewiątką. No, rządził to może złe słowo, bo mówię, nie były to jakieś wybitne rezultaty tam naprawdę. No mówię, trochę taka decyzja, której ja nie rozumiem. No może to się, może to jest czyjś kumpel na przykład. Może ktoś go dobrze zna, skoro był grał w lidze hiszpańskiej, być może jest czymś przyjacielem. No bo skąd się musiał wytrzasnąć, a wątpliwości mam, że tak się skautuje akurat trenerów, że się ich wyciąga tam, gdzie sobie nie radzili i próbuje się, żeby ratowali sobie tą sytuację. No, zobaczymy.
Ale nie przyszło mi do głowy żadne nazwisko tak na pstryknięcie po zwolnieniu Paco Lopeza, kto mógłby go zastąpić. W sensie, wiesz, czasem ci się otwiera jakiś tam Marcelino, jakaś
no Rubi, nie, no, ale to jest też nie ten poziom, no jest Rubi, jest Mendilibar zwolniony, prawda? No,
ten Mendilibar rzeczywiście przebija się już.
No co, jest Kike Sanchez Flores, który może w takiej Granadzie by troszeczkę...
Kike Sanchez Flores to czeka na powrót do Getafe.
Będą się tak wymieniali z Bordalasem.
Czwarty raz, czy który.
Będą się, no, ale ja akurat Floresa lubię. To nie jest tak, że wiesz. On jest akurat, ja jednak całkiem lubię Floresa, bo mimo tego, że on ma jednak dosyć prosty pomysł na grę, to on jednak się nie boi atakować. On lubi grać w piłkę. Więc wydaje mi się, że też, że pod jego wodzą to Getafe w miarę jakoś tam plus minus wyglądało momentami. Natomiast to gdzieś tam by się znalazł. No zawsze stoją w poczekalni jacyś właśnie trenerzy troszeczkę bardziej znani, ale no zobaczymy. No jest to jakaś taka metoda, no według mnie Granada, ja tak zakładałem od samego początku, to jest taki kandydat typowy do spadku. Brian Zaragoza wcale się nie zdziwi, jak zmieni klub już zimą. No on ma jakąś śmieszną klauzulę typu 14 milionów, więc zakładam, że przyjdzie jakiś Premier League i po prostu go weźmie i tyle. I zobaczą, co tam z nim zrobić.
I będzie Gabri Veiga 2-0, bo tak jak mi się Gabri Veiga podobał w zeszłym sezonie i odszedł wiadomo gdzie, tak teraz w tym sezonie taką perełką jest właśnie Brian i rzeczywiście może być powtórka z rozrywki.
No a Veiga sobie kompletnie nie radzi tam w Arabach.
Nawet była informacja, że miałby wrócić do Celty,
tak,
tylko tam jakieś obostrzenia prawne pojawiły się, że nie
mówił
może.
Prezes Carlos Mourinho, że nie ma takiej opcji.
Ale nie ma opcji właśnie ze względu na te obostrzenia prawne, czy go nie chcą?
Nie. Tego w tej wypowiedzi, którą widziałem, nie było informacji, żeby chcieli, ale nie mogą. Tylko powiedział po prostu, że nie ma takiego tematu, że w klubie tego nie rozważają. No też zakładam, że musieliby mu jakoś to wyrównać, tą pensję. Ja zakładam, że...
Nie byłoby łatwo.
Że nie byłoby łatwo tą pensję
Chyba
wyrównać.
Teraz jakby zobaczył zgłoszenie z taką pensją w swoich papierach, to mógłby tam...
No Celta... Ja nie wiem, tam Celta ma miejsca w budżecie. Może by to jakoś udźwignęli, ale raczej by nie chcieli.
Si. Atletico Madryt. Odpowiadając na pytanie, które padło na czacie od użytkownika o niku, bardzo zgrabnym niku, FCB. Jak myślicie, czy mamy szansę na komplet punktów w najbliższych dwóch meczach? No żeby mieć komplet punktów w najbliższych dwóch, to musimy mieć najpierw komplet punktów w najbliższym, czyli z Atletico. No powiem Ci, mam mieszane uczucia co do tego meczu, bo to jest trochę to, o czym my sobie rozmawialiśmy, że masz te drużyny właśnie pokroju Granady, przyjeżdża Ci, nie wiem, strzelam, rzucam, Osasuna, Las Palmas i tak dalej. Nie umówiąc nic z tym drużyną. Natomiast te takie, nazwijmy to w cudzysłowie, średniaki ligowe często sprawiają Barcelonie więcej problemów niż chociażby Real Sociedad, który przyjechał i wygraliśmy to spotkanie. Przyjechał czy wygraliśmy na Aneta?
My graliśmy na Real Arena. bo tak się nazywa stadion.
Si. Masz rację. Wszystko się zgadza. No, natomiast chodzi mi o to, że generalnie często te drużyny właśnie ze środka tabeli, tego przysłowiowego środka tabeli, sprawiają nam więcej problemów niż te wyżej postawione drużyny. No, może narracja mi się trochę burzy, bo z Realem przegraliśmy. Niemniej, wiesz o co chodzi. I mam nadzieję nasi widzowie również. I zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Czy takiej właśnie Barcelony trochę w stylu grania z Porto, że dostaniemy może nie do końca widowisko, ale będziemy mieć 3 punkty, czy jednak Atletico, które, umówmy się, no, czy Morata, czy Griezmann, czy fantastycznie wyglądający na lewym wahadle Samuel Lino zrobią...
A teraz Roro Riquelme znowu wygrywa najlepiej. Wygląda.
Czy Roro Riquelme piłkarz...
Najlepszy meczu. Zawodnik, widzieliście może, bo dostawał nagrodę zawodnika meczu za mecz z Feyenoordem, wygrany 3-1 przez Atletico wczoraj. Jest filmik z momentu wręczenia mu nagrody, to powiem ci, nieźle był zszokowany. Chciał ją oddać. Chciał jej brać, myślę, że z niego żartują. No powiem ci, ja nie mam dobrych. Nie mam dobrych sensaciones. Jak tam nasi koledzy z No Camp Nou często mówią. Bardzo bym się zdziwił, gdyby Barcelona ten mecz wygrał, jak mam być szczery. Na pewno to Atletico będzie. No tak, a jak? No to Atletico będzie prowadziło tą grę. To od Atletico zależy, kto ten mecz wygra według mnie. Bo tak, że my ich zdominujemy, my ich, nie wiem, zamkniemy, my im odbierzemy atuty, naciśniemy i wygramy, to w to nie wierzę w ogóle. To, że w ogóle wygramy, no to okej. Okay. Ale to, że my będziemy prowadzili tutaj grę, no bo to, że będziemy sobie podawali piłkę do siebie w różnych strefach, z różnym skutkiem i będziemy mieli większe posiadanie, no to ja się domyślam. Tylko ja bym tego nie nazwał prowadzeniem gry, bo Atletico, o ile bardzo się zmieniało w ostatnich latach ku ofensywie, o tyle nadal nie potrzebuje tej piłki posiadać aż tak dużo. Nie mają celu w takim posiadaniu jak my, które to jest takie posiadanie dla posiadania w naszym momencie, w takim wykonaniu naszej gry, to jest po prostu, tak można tylko to określić. To jest po prostu bezproduktywne posiadanie dla posiadania i Atletico tego nie potrzebuje, więc jeżeli oni nam oddadzą piłkę i będą chcieli ją po prostu agresywnym presem ją odebrać i szybko zaatakować, to po prostu zrobią i to oni będą o tym decydować. I ja osobiście, no martwi mnie to, bo tak, po pierwsze Atletico, no właściwie jest całe zdrowe. Jedynym kontuzjowanym zawodnikiem jest Tom Alemar, który tak naprawdę całe lato był gdzieś tam szukany mu inny pracodawca. Właściwie problem ze zdrowiem ma już od bardzo dawna. Regularnie wypada i nie jest takim naprawdę ważnym punktem tej drużyny.
Jaka sytuacja z Reinildo w tym momencie?
Wrócił. Tak. Nie wiem, czy był na ławce wczoraj. Nie wiem, czy zostanie powołany nawet z Barceloną, ale widziałem już go na treningach.
Okej, okay,
gdzieś tam go gorąco przywitali. Nawet nie wiem, czy pamiętam, już ma pełne zielone światło na pewno, z tego co się orientuję.
Pamiętam, Atletico wrzuciło gdzieś na swoje sociale, że jego koszulka, że już tam gdzieś jest szykowany do
Był powrotu. Normalnie filmik z treningu. Wydaje mi się, że już ma normalnie zielone światło do gry. Nie wiem, czy był już powołany na mecz teraz z Feyenoordem, ale ma. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że nawet z Barceloną tą trójkę z tyłu, bo Atletico gra w tej formie 5-3-2 lub 3-5-2, jakkolwiek to nazwiem, bo rolę wahadeł z jednej strony pełni obrońca, prawy obrońca, czyli Molina, a z drugiej strony, z lewej strony pełni ją no właśnie lewy napastnik, czyli Roro Riquelme. Czyli taka ofensywno-defensywna ta linia. No w środku stanie na pewno Witzel, Hermoso i Jimenez. No szalenie trudna linia do przejścia. Hermoso w świetnej formie, Jimenez każdy wie, jak dobry to jest zawodnik, nawet jak regularnie łapie urazy i musi do tego zdrowia i formy wracać, to nie zawodzi. No Witzel sobie wywalczył to miejsce ponownie.
Jak mówisz jeszcze raz, jaka ta linia według ciebie?
Witzel, Hermoso i Jimenez, bez Samicza.
Bez Savicia.
No, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Może nie, ale to im gra ostatnio po prostu i wydaje mi się, że nie będą chcieli z tego zrezygnować. Savic też ma zawsze jakieś też swoje kłopoty ze zdrowiem, bo on jednak jest zawodnikiem już doświadczonym i też dużo ma takich dyskomfortów, mniejszych, większych. Ciągle też musi się troszeczkę do tego zdrowia powracać. No w środku pola będzie twardo. Tak zakładam. Wydaje mi się, że możemy liczyć na coś w stylu Koke, Rodrigo de Paul i Llorente. Jeżeli nie Llorente, to Barrios, ale raczej coś czujesz na Barcelonę, to będzie Llorente. No i z przodu wtedy grają Griezmann i Morata. Morata, który od 3 meczów chyba bramki nie strzelił, troszeczkę ta forma obecnie spadła. Natomiast Griezmanna chyba tylko rośnie.
Łącząc go z Griezmannem, nadal te liczby generują jakieś.
No tak, bo to można by tak, że jak on gra na 5, to Griezmann gra na 10, a jak on gra na 7, to Griezmann gra na 8, prawda? To tak
sprawdziłem sobie
wygląda.
Jeszcze szybko na boku, bo tak się zaskoczyłem, że bez Savicia zawsze mi się kojarzyło ten duet, tak nawet pod kątem tego, jak to wygląda na boisku i pod kątem statystyk, że zawsze to jest tak, że czego Savic nie przechwyci, to Hermoso wybije. I potem oglądasz statystyki i masz liczba największych przechwytów piłki Savic. I potem największa liczba wybicia Hermoso. I trochę to znaczy, tego się obawiałem pod kątem.
Jeżeli Simone ogląda mecze Barcelony i wie, że prawdopodobnie najwięcej to będzie dośrodkowań, to wtedy postawi na Savicza. Jeżeli uzna, że trzeba kogoś do pojedynków na ziemi, na przykład João Felixem, to wydaje mi się, że postawi na Witzela mimo wszystko, bo on w tych pojedynkach na ziemi jest szybszy, jest bardziej zdecydowany, ma większą dynamikę. No mówię, Savic już jest troszeczkę ociężały, już widać po nim było nieraz, że brakuje mu właśnie tej szybkości, brakuje mu tej motoryki, ale nadal do pojedynków powierzchnych jest nieoceniony, nie więc to troszeczkę taki wybór będzie, czy Simeone będzie uważał, że Barca zagra więcej górą, co jest bardzo prawdopodobne, bo to jest nasz najulubiony sposób na grę dośrodkowania, to moglibyśmy w sumie Mendy Libara zatrudnić. On też lubi dośrodkowywać najbardziej. A z drugiej strony właśnie do pojedynków na ziemi może Witzel byłby lepszy, zobaczymy, no to może być taka wątpliwość, natomiast no, cała reszta składu wydaje mi się, że jest trafiona.
I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, mamy głos z realizatorki, że zaraz gra Real i mamy powoli kończyć, to kończmy, natomiast jedno pytanie mnie, wiesz, chciałbym ci zadać, bo to mnie zastanawia, jak, no nie Camp Nou, ale Stadion Olimpijski, jak przywita Griezmana.
Mam nadzieję, że brawami. Nie ma żadnego powodu, żeby na Griezmana gwizdać. Wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy tak czysto kibicowsko z nim dobrą relację, nazwijmy to. Ja bardzo lubię Griezmana, na pewno bym na niego nie gwizdał. W ogóle na nikogo bym pewnie nie gwizdał, może na jakieś wyjątkowo nikczemną sytuację. Natomiast no mam nadzieję, że zostanie powitany po prostu zwyczajnie, bo no, co by nie było, to za jego okresu w Barcelonie, no to ten jeden tytuł, który zdobył, czyli Copa del Rey, no to tak naprawdę zasługuje właśnie on na MVP na przykład tego turnieju, bo to on nas przepychał przez kolejne rundy swoimi świetnymi meczami. Pamiętam ten mecz z Granadą, taki szalony, tam 5-4 czy 5-3 z dogrywką, prawda, gdzie on tam i najpierw musiał zremisować, a potem nas na prowadzenie wysunął. No rzeczywiście wydaje mi się, że Griezmann, mimo że pobyt w Barcelonie miał krótki, to na pewno ma tu kilku fanów i nie sądzę, żeby na niego gwizdali.
Mam znowu głos z realizatorki, że mam wam nie mówić, żebyście szli na mecz Realu, bo przez to spadają nam wyświetlenia.
To trzeba było nie pisać, no to my nie wiemy.
Jako że jestem prowadzącym tego podcastu, to ja decyduję, co będę sobie mówił, a czego nie będę sobie mówił, panie z realizatorki, więc przykro mi. Co prawda możesz nam wyłączyć stream i to trochę zmienia obraz tej sprawy. Ja pary i tam koniu.
Mhm. Coraz milej. No dobra, to...
Jak chcesz mikrofon, to włącz się, to sobie porozmawiamy, a nie tam piszesz mi coś na czacie. Dobra, niemniej zgadzam się z tym, bo rzeczywiście zaraz Liga Mistrzów.
Czekaj, sprawdzę notatki, czego nie powiedziałem. Bardzo no, wielu rzeczy. Sobie. Bardzo wielu rzeczy nie powiedziałem.
To dawaj, rzucimy po kilka ciekawostek zupełnie wyrwanych z kontekstu, których nie powiedzieliśmy. Ja mogę zacząć. Pierwszy hat-trick Jose Luisa Moralesa miał miejsce z Austrią w 1 w meczu wygranym 5-0. Strzelał w 76, 80 i 88 minucie i miało to miejsce 6 października 2022 roku, czyli w moje urodziny. Teraz ty.
To ja tylko powiem. To, co mnie zszokowało, jak usłyszałem, że João Cancelo od czwarty mecz gra z bólem ścięgnie podkolanowym.
Tak.
Z czego
tak.
170 minut przeciwko Liechtensteinowi i Islandii.
To są trudni rywale.
No, aż się chce przeklnąć. No, do jasnej cholery. Ja już pomijam to, że my w klubie robimy dokładnie to samo. Czyli to też nie może być tak, że my się tylko na kadrę się złościmy, bo sami to tak dbamy o tych zawodników. Nie, bo nie dbamy. Natomiast no, na litość Boga, czy naprawdę ci trenerzy kadr muszą wystawiać najmocniejsze jedenastki na zespoły z drugiej setki i to jeszcze Portugalia, bo rozumiem, że jak Polska gra z Mołdawią, to Lewandowski musi grać, bo też 100 miejsc w rankingu o niczym nie świadczy. Chociaż nie wiem, czy to jest korzyść w tym momencie. I zamykając temat Cancelo, chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to się bardzo rzadko zdarza. W rozmowie pomeczowej Cancelo chciał podziękować drużynie, ale wyróżnił, bardzo wyróżnił i pochwalił, podziękował Frenkiego de Jonga. I powiem Ci, widać było po nich, że to, że Cancelo może sobie tak szaleć, to tylko dlatego, że Frenkie wchodzi tam za niego. Zresztą przy straconej bramce też Frenkie tam stał, a nie Cancelo. Co prawda Frenkie się akurat tam pośliznął, nie zdążył nawet zablokować, nie wiem, czy by dał radę, gdyby tego pośliznięcia nie było. Natomiast no, naprawdę rzadko się zdarza, żeby zawodnik bezpośrednio po meczu aż tak chwalił swojego kolegę z drużyny, mimo wszystko chcąc pochwalić całą drużynę. Więc to wygląda rzeczywiście bardzo sympatycznie. Widać, że docenia Cancelo pracę Frenkiego. To też cieszy. Zobaczymy. No, mi się wydaje, że na ten moment ten Cancelo atakujący z lewej flanki no, jest trochę korzystniejsza. Dlaczego? Bo po prostu umie, on uderza z prawej nogi. Więc chyba na tym etapie Barcelony chyba wolę, żeby on strzelał niż podawał, bo to z tymi podaniami różnie.
W kontekście meczu z Atletico myślę, że może być powtórzony ten zabieg, że Balde jeszcze tak, jeden mecz.
Tak mi się wydaje. W ogóle wydaje mi się, że cała jedenastka będzie powtórzona.
Jak coś gra, to po co zmieniać? Masz jeszcze
daje
jakąś...
wyniki. Daje wyniki, nie gra, bo nie gra.
Daje wyniki. Masz jeszcze jakąś... O, możemy sobie w ogóle zrobić taki kącik nieużytych ciekawostek na koniec podcastu, bo mi też się zawsze tego dużo marnuje.
Okej, to ja mam jedną na koniec i od razu mówię do widzenia. Słoń to jedyny ssak, który nie skacze.
A świnia to jest chyba jedyna, która nie spojrzy w górę.
No dlatego jest powiedzenie, widziała jak świnia niebo.
Kurde, aż szkoda kończy się ten podcast.
Prawda? Jak się zaczęło akurat układać. To jeszcze pozbawionych kwasów żołądek sprawi sam siebie.
A pamiętasz ile... Był jakiś taki zwierzak, coś kurde, mam w głowie żubra, ale to żuk. Jakiś, czy jakaś odmiana żuka. Że pozbawiony głowy może żyć, dopóki nie umrze z głodu.
A to musimy zapytać naszego tutaj kolegę Mateusza po drugiej stronie, bo on posiadał takie zwierzaki, które sobie zjadały głowy.
Tak, to prawda. O, no i to jest kolejne. Zobacz, no nie skończymy tego podcastu.
Nie skończymy. Olejcie ten Real. My teraz otwieramy encyklopedię i tu pojedziemy tematem.
Animal Planet. Kiedyś wszedłem do naszego kochanego Mateusza, który prawda mieszka całkiem niedaleko mnie, co mi często wypomina, że go rzadko odwiedzam, ale wtedy go akurat odwiedziłem i zobaczyłem te jego Animal Planet, które działo się na podłodze, to powiem Ci, że robi wrażenie.
No robi. Ja tego nie widziałem, ale wierzę, że robi. Dobra, ostatnia ciekawostka. Rekin ma 3 rzędy zębów i za każdym razem jak kogoś gryzie, to mu jeden wypada. A gryzie następnymi rzędami, a w tym czasie wyrasta mu następny.
Wiesz co, zastanawiam się, dlaczego takie ciekawostki masz przygotowane na podcast o Rayo, o Porto.
No nie przygotowywałem się, to akurat mam w głowie zwierzęce.
Przerażasz mnie. No ale co? Mamy pomysł na podcast.
Mogłem jeszcze powiedzieć, że Mark Twain się nazywa Mark Twain, dlatego że obsługiwał parostatki. I Twain to jest rodzaj steru w parostatku. Tak naprawdę nie nazywa się wcale Mark Twain.
Zmarnowaliśmy godzinę 25 na gadanie o jakichś pierdołach tylko po to, żeby na koniec się rozkręcić i musimy kończyć.
No ale kończymy generalnie, bo ja też się spieszę bardzo na mecz mojej ulubionej drużyny. Szybko muszę moje koszulki ulubione wyciągnąć i ściągnąć te tutaj te second handu jakieś co mam, żeby zdążyć na ten mecz mojej drużyny wreszcie.
Realizator podrzuca nam ciekawostki na priv, ale chwilę wyżej napisał nie czytaj priv Borodo, więc zmarnowałeś ciekawostkę. Dobra, jak wam się podobał ten cyrk, to zostawcie suba.
Jak się nie podobało, to też zostawcie, nam się przyda, wam nie szkodzi.
Tak, z okazji urodzin Barcelony. Jest takie znane powiedzenie, że lepiej dawać niż brać, więc dajcie suba. Kończymy. Dzięki bardzo i dajcie znać w komentarzu, czy kącik ciekawostek o zwierzętach wam się podobał.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.